Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy Panią Katarzynę, która będzie realizować program. I witamy gościa. Jest z nami dzisiaj Pan Andrzej Wronka, prezes Stowarzyszenia Ruchu Effata, zajmujący się problemem obrony wiary katolickiej przed zarzutami sekt. Bardzo
Szczęść
serdecznie
Boże, Panią
witamy.
Pięknie.
A dzisiejszy temat naszego spotkania to problem współczesnych zabobonów.
Właśnie wydawałoby się, że zabobony to coś, co już powinno być dawno przebrzmiałe. Nauka, technika, gdzie tu miejsce na jakieś zabobony? A jednak ktoś, kto ma słabą wiarę, a wiara jest jakoś, potrzeba wiary jest wdrukowana w każdego człowieka przez Stwórcę, Boga zastępuje bożkami, takimi czy innymi. I to jest wtedy problem, no bo co innego Bożek, a co innego Pan Bóg. I droga w kierunku bożków jest drogą o przeciwnym kierunku niż do Boga, do którego powinniśmy dążyć. Także na to musimy zwracać uwagę zawsze, żebyśmy nie upadli, nie pobłądzili. Szczególnie zwracam się tutaj do rodziców. Nasze dzieci, jak są z nami, no to wiemy, na co patrzą, z kim rozmawiają, ale jak są większe, rozmawiają, nawiązują kontakty z różnymi osobami na wyjazdach, w szkole i gdzie indziej na ulicy. I co z tego może wyniknąć? Dlatego lepiej mieć oczy i uszy otwarte. Oddaję głos pan redaktor Andrzej Wronka. Problem współczesnych zabobonów.
Pięknie dziękuję za to kolejne zaproszenie. Dla mnie jest to kolejna możliwość podzielenia się z szerokim gronem odbiorców, a mówiąc szerokim gronem odbiorców, mam na myśli nie tylko dane statystyczne miliona, dwóch czy kilku milionów słuchaczy, którzy na całym świecie Radia Maryja za pomocą różnych nośników słuchają, ale różnych odbiorców mam też na myśli ludzi, którzy mają bardzo różny światopogląd, ponieważ po audycjach w Radiu Maryja czasem otrzymuję maile bardzo polemiczne, takie dyskusyjne, okazuje się, od ludzi z innego światopoglądu. To jest dla mnie znak, że oni też słuchają, z tego się zresztą bardzo cieszę, bo jest to dla mnie szansa podania pewnych argumentów i pokazania wielkości wiary katolickiej w świetle Bożego objawienia, ale również w świetle tego ratio, fides et ratio, wiara i rozum. Problem współczesnych zabobonów. Myślę, że należałoby tutaj zdefiniować, uściślić, sprecyzować, co mamy na myśli, mówiąc wyraz zabobon. Ja chciałbym w tej audycji dwojako, na dwóch płaszczyznach podejść do tego problemu. W płaszczyźnie typowo religijnej, myślę, że on w większości jest tutaj kojarzony. I tutaj z definicją, czy z pewną precyzją, przychodzi nam z pomocą katechizm Kościoła Katolickiego w akapicie 2111, gdzie czytamy... Ten katechizm przypomina nam, że, cytuję, popaść w zabobon oznacza wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym, z pominięciem dyspozycji wewnętrznych, jakie one wymagają. Koniec cytatu. Zwracam tu uwagę na wyraz jedynie. Popaść zabobon oznacza wiązać skuteczność modlitw lub znaków sakramentalnych jedynie z ich wymiarem materialnym. I tutaj się okazuje, że pewna mentalność zabobonna wkrada się w życie skądinąd szczerych katolików, szczerych chrześcijan, którzy nawet nie spostrzegają się, jak pewne rzeczy łączą z życiem chrześcijańskim, rzeczy zabobonne i sumienie im tego nie wyrzuca. To, że sumienie im tego wyrzuca, nie jest dowodem tego, że to są źli ludzie, bo znam ich wielu, wielu naprawdę szczerych katolików, tylko myślę, że jest to brak pewnej świadomości, brak pewnej formacji. I teraz zobaczmy nawet u młodych ludzi. Ilekroć spotykamy się z taką sytuacją, weźmy maturzystów, pójdę na mszę przed maturą, czy na kilka mszy, zdam maturę. Przeżegnam się przed podróżą, mogę jechać byle jak, brawurowo, policja mnie nie złapie, no się przeżegnałem, Pan Bóg to musi zrobić. I to jest to, o czym mówi nam katechizm. Jedynie wiązanie ze skuteczności tych znaków jedynie z wymiarem zewnętrznym, bez tej wewnętrznej dyspozycji. Założę medalik, szata mnie nie opęta. I tak dalej, i tak dalej. Tymczasem w prawdziwej duchowości chrześcijańskiej nie tylko chodzi o zewnętrzne znaki. Ja bym powiedział, zewnętrzne znaki są drugorzędne. Zewnętrzne znaki są wtórne. Zewnętrzne znaki mają wyrażać moje wewnętrzne pragnienie. Panie Boże, chcę się Tobie oddać pod opiekę. Matko Boża, chcę się oddać Tobie pod opiekę. A zewnętrznym znakiem tej mojej dyspozycji jest noszony medalik, szkaplerz, krzyżyk i tak dalej. Panie Boże, uczyłem się do tej matury. No, coś wyszło, coś nie wyszło. No nerwy, no coś, nie wiem, mnie sparaliżuje. Proszę Cię o pomoc. Więc Pan Bóg wtedy nie jest traktowany jak automat. Zrzucam taki i taki pieniążek i za taką i taką kwotę automat musi mi wyrzucić. Jak nie wyrzucę, to go z nerwów nawet mogę kopnąć, no bo dlaczego nie jest taki, tak jak instrukcja mówi, albo reklamację głosić. Ja na Panu Bogu mogę coś wymuszać. Dałem tyle i tyle z siebie, muszę to i to otrzymać. Nie. W myśli chrześcijańskiej, w duchowości katolickiej jest to kpina z Pana Boga. Jest pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną. Jedynie Bóg jest Twórcą. Ja jestem stworzeniem. I właściwa postawa chrześcijanina to jest postawa pełna zaufania do Boga Stwórcy, kochającego Ojca. Mam różne problemy. Kochani, przecież przeżywamy w swoich małżeństwach, w swoich rodzinach różne troski, różne niepewności o nasze dzieci, o nasze wnuki, jak się ułoży. Staraliśmy się i staramy się jak najlepiej. Nie wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Nie zawsze sobie tak nasze dzieci czy wnuki układają sobie życie. Nie wszystko więc od nas zależy. Padam na kolana i proszę Pana Boga w tej intencji, w tej intencji, w tej intencji. Ale wiem, że decyzja zależy od Pana Boga. Kiedy to zrealizuje, w jaki sposób zrealizuje, to jest mądrość i miłość Pana Boga. Ja się poddaję Panu Bogu. Wiem, że jeżeli proszę, modlę się, na pewno ta moja szczera modlitwa nigdy nie pójdzie na zmarnowanie. Może to trwać latami. Przypomnijmy sobie wspomnienie z sierpnia, przykład matki świętego Augustyna. Naście lat modliła się o nawrócenie swego syna i wymodliła to nawrócenie. Dziś mamy wspomnienie świętego biskupa. Co by było, gdyby po 9-10 latach się zniechęciła, przestała się modlić? Więc proście, a otrzymacie, ale nie na zasadzie, że ja jestem ponad Bogiem i na Panu Bogu mogę coś wymusić. I powiem tak, nie dziwię się wyznawcom religii pogańskich. Misjonarze, którzy pracują na misjach, mówią o takich religiach, oni nie mają światła objawienia Bożego. Oni wierzą, że poprzez taki i taki taniec, poprzez takie i takie zaklęcie, poprzez takie i takie bycie koło tego drzewa czy koło tego gaju mogą coś wymusić na bóstwie. Nawet jest takie przekonanie, że ci szamani mają nadzwyczajne moce, nadzwyczajne dary. Oni nie mają tego światła objawienia Bożego. Natomiast my w Europie, Ameryka, Europa, no, tak zwane kraje cywilizowane, mamy to światło i tutaj, jak Pan na początku wspomniał trafnie, mając to światło, jesteśmy świadkami zadziwiającego odrodzenia się wiary w zabobony w cywilizowanej Europie Zachodniej, we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, w Polsce, gdzie gabinety wróżb, gdzie portale internetowe, serwisy komórkowe, różne stacje telewizyjne, prywatne, kolorowe czasopisma zalewają nas propozycjami. Wyjdź naprzeciw Twojej przyszłości. Co mówią gwiazdy? Wróżka Pelagryni prawdę Ci powie. Tylko zadzwoń, wyślij SMS-a, oczy, które widzą przyszłość, ręce, które leczą i tak dalej. Zdawałoby się, nikt pod koniec XX i na początku XXI wieku, w tej, mówię, tak zwanej cywilizowanej Europie, nikt się na to nie da złapać. Kochani, nie setki tysięcy, setki milionów ludzi w tej tak zwanej cywilizowanej Europie daje złapać się. Jaki jest rynek w samych Włoszech oceniany na miliardy euro wiary w te zabobony? Wystarczy posłuchać rekolekcji, świadectw, czy poczytać księży egzorcystów z poszczególnych diecezji i zobaczymy, jaki ogrom ludzi zgłasza się z problemami. Ja nie mówię, że to są wszystko opętania, ale naprawdę z realnymi problemami i po rozmowie, po rozeznaniu, po modlitwie okazuje się, że znaczna część tych problemów wynika w to, że ktoś ileś lat wcześniej samego siebie czy swoją rodzinę angażował u bioenergoterapeuty, u jakichś przepowiadaczy różnej maści. Nieraz to było angażowanie w bardzo dobrej wierze, ale z fatalnymi skutkami. I w te zabobony dziś jesteśmy podatni. Ja już nie mówię o takich prozaicznych rzeczach. Kominiarz, łapiemy się za guzik. Ja mówię, słuchaj, złap się za dwa, to może będziesz miał szczęście w stereo albo do kwadratu, a jeszcze zębami jak złapiesz za trzeci, to może do sześcianu i tak dalej. Na jakiej podstawie wierzysz, że to działa? Czarny kot, nieszczęście. Na jakiej podstawie wierzysz? Podaj mi racjonalne argumenty. Czy jakiś instytut weterynarii przeprowadził badania statystyczne, że kto pierwszy przejdzie, to rzeczywiście w przeciągu tygodnia czy dnia. I na jakiej podstawie? Nikt nic nie wie, zdaje mi się, widzi mi się, bo inni tak mówią i tak dalej. Jest jeszcze wiele obrzędów pewnych, które, ja użyłem takiego wyrazu, telepią się, trwają z poprzednich nawet wieków, bo to jest proces setek lat. Mickiewicz to opisywał w Gusłach, ale one jeszcze są. I no nie wiem, czy użyć słowa o zgrozo, ale również przy okazji sakramentów i sakramentaliów świętych, pogrzebów, ślubów, chrzcin, zawiąż taką i taką wstążkę, pogrzeb, podwracaj stołki, zasłoń lustro, nie można z domu wyjść ostatniemu, bo kto z rodziny zmarłego wyjdzie ostatni, to pierwszy umrze i tak dalej, i tak dalej. Owszem, ludzie mówią, wie pan, no to jest jakiś folklor, nie przesadzajmy, nie dramatyzujmy. Ale dla mnie jest to irracjonalny folklor, a już na pewno nie mający nic wspólnego z objawieniem Bożym, z wiarą chrześcijańską. Pomodlić się za zmarłego, różaniec przytul niezmarłego, ta piękna tradycja, która niestety zanika, bo przepisy i sanepidy i to wszystko i tak dalej, ale jeszcze w mniejszych miejscowościach ona jest, jak najbardziej, obiema rękoma się pod tym podpisuje, ze specjalnymi zeszytami, specjalne osoby, pieśni. Drodzy Państwo, miałem okazję kiedyś czytać pracę magisterską na temat treści eschatologiczne w ludowych pieśniach pogrzebowych. Czyli z tych autorka docierała do tych zeszytów. Ile tam jest mowy o sądzie Bożym, ile jest tam mowy o tym, by umierać pojednanym z Bogiem, żeby sprawy również te ziemskie były podzielone między dzieci uczciwie, żeby nie było potem niesnazek w rodzinie po mojej śmierci. Ile jest mowy o czyśćcu, o piekle, o niebie. No dogmatyka katolicka tam streszczona. To tak, ale nie zabobony. Ale tutaj chciałbym się ustosunkować do jednego zarzutu, z jakim się spotkałem we Wrocławiu kilka lat temu, ze strony środowiska polskich naukowców, inżynierów, niektórzy ateiści, niektórzy agnostycy, niektórzy może ci chrześcijanie, katolicy, choć oni akurat najmniej się tam odzywali. I kiedy mówiłem te rzeczy, padł pewien argument. Proszę pana, no panu dobrze tak tutaj mówić, bo czarny kot to bzdura, kominiarz to bzdura i tak dalej. A wie pan, a czym to się różni od twierdzenia, że katolicy wierzą, że Jezus chodził po wodzie? Dla mnie to bzdura. Że Maryja zawsze była dziewicą nawet po urodzeniu Chrystusa? No dla mnie to bzdura. Czyli tak, te irracjonalne rzeczy, które są sprzeczne z pana wiarą, pan krytykuje i wyśmiewa, a to, co głosi Kościół katolicki, a jest sprzeczne z nauką, no to to jest cacy, bo to Kościół. No to zaraz, czy to nie jest pewna forma obłudy? Przyznam się, że to pytanie było dla mnie pytaniem bardzo twórczym, bo zmusiło mnie do myślenia, bo drodzy radiosłuchacze, czy nie mamy tu rzeczywiście do czynienia z pewną analogią? Ja przemyślałem to pytanie. I teraz jaka jest odpowiedź? Jeżeli ja powołuję się na naukę Kościoła katolickiego co do dziewictwa Maryi, co do Ewangelii, cudów tam opisanych, to ja się nie powołuję tylko na fakt, tylko ja się powołuję na całą bardzo potężną, chciałbym użyć tu dobrego słowa, tradycję, w sensie tradycję nie jakieś tam folklory, ale tradycję tą autorytatywnie przekazywaną i całą potężną metodologię. Otóż, drodzy Państwo, ja to powtórzę po raz kolejny. Religia katolicka jest jedyną na świecie religią naukową. Nie mylić tu z racjonalizmem takim czystym czy pogańskim. Co to znaczy? To znaczy, że Kościół mówi to, co Jan Paweł II napisał. Przypomniał zresztą Sobór Watykański I z drugiej połowy XIX wieku. Fides et ratio. Wiara i rozum to dwa skrzydła. I Kościół szanuje wiarę i szanuje rozum. Tylko, żeby ten rozum, dodajmy również wiara, nie była poddana ideologii. One mają odkrywać rzecz nadrzędną, prawdę, w tej dziedzinie, w której są kompetentne. Jeżeli dzisiaj na przykład jest stwierdzenie cudu, do beatyfikacji, jeżeli to nie był męczennik, potrzebne jest stwierdzenie cudu za przyczyną tego sługi Bożego. i miałam okazję spotkać się, czytać siatkę metodologiczną Wytyczne Stolicy Apostolskiej do tych, którzy badają, czy to jest cud. Drodzy Państwo, jak tam są precyzyjne wyznaczniki, jakie tam są komisje lekarskie, również z lekarzy niewierzących, żeby stwierdzić, czy naprawdę to był cud, czy może urojenie, czy może hosztaplerka, czy może bardzo skuteczny nowy lek, który zadziałał z opóźnieniem, a nie nadzwyczajna łaska Boża. No to ja siadłem z wrażenia, jak Kościół katolicki angażuje różnych naukowców. Weźmy instytucje papieskie, profesorów, genetyków, astronomów, którzy są, sympozja naukowe, rozwój uniwersytetu w średniowieczu, którym błogosławił Kościół katolicki i katolicy monarchowie, którzy sponsorowali wydział, czy w Krakowie, czy inni, ale oni mieli przekonanie, że między wiarą a nauką rzeczową, prawdziwą wiarą i niepoddaną ideologii nauką, nie może być sprzeczności. I teraz ja mówię tym naukowcom, którzy mi zarzucają, mówię, proszę pana, powiem panu takie dwa twierdzenia. Bardzo skrajne, bo proszę mnie dobrze zrozumieć, one nie są, wbrew pozorom nie są banalne. Jedno twierdzenie takie, Jezus Chrystus jest Bogiem. Drugie, Kaczor Donald jest Bogiem. Albo drzewo stojące tu przed waszym uniwersytetem jest Bogiem. Według pana agnostycznego pojęcia oba są równoprawne. Ani pan mi nie udowodni naukowo, eksperymentalnie Trójcy Świętej, ani on mi nie udowodni. Tak, ale Kościół katolicki bierze pod uwagę argumenty wiarygodności. Weźmy Stary Nowy Testament, weźmy Mesjasza Jezusa Chrystusa na kilkaset lat w szczegółach, nie ogólnie. Mesjasz, który się narodzi, będzie dobrym człowiekiem, będzie dbał o ludzi i tak dalej. To wszystko można dopasować, że kość jego nie będzie złamana, że źdźbicy, że w Betlejem, że szaty. Wszystko precyzyjnie przewidziane. Mówię, proszę pana, niech pan weźmie matematykę, rachunek prawdopodobieństwa. Jakie jest prawdopodobieństwo, żeby różni prorocy, którzy się nawzajem nie znali, pochodzący nieraz z różnych tradycji, na 500-700 lat przed Chrystusem, wszystko i to wszystko się sprawdziło. Ja nie mówię, że to jest dowód, bo co innego jest wiara, co innego jest nauka, ale są tu argumenty wiarygodności. I ja mam potężne podstawy, żeby wierzyć urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. A jakie ma pan podstawy, żeby wierzyć, że to i to jest Bogiem? Dalej, pytam, jakie podstawy ma ten szaman, czy kobieta, która w Warszawie, czy gdzieś prowadzi biuro i tam sprzedaje jakieś, za przeproszeniem, dyrdy mały, nad kulą siedzi. Jakie ona ma argumenty wiarygodności za tym, co ona mówiła? I okazuje się, że to nie jest absolutnie na tej samej płaszczyźnie. I dzisiejszy temat, szczególnie jeśli chodzi o rodziców, wychowawców, dodajmy, nauczycieli, ten temat pokazuje, jak bardzo potrzebne jest to pogłębione fides, ale również to ratio. To znaczy, ci, którzy odpowiadają za wychowanie, animatorzy powiedzmy, za wychowanie innych, rodzice, czy jeżeli jestem, prowadzę grupę ministrancką, grupę azową, czy w jakiejś innej wspólnocie, żebym ja miał pogłębioną wiedzę, bo dzisiejsza młodzież pyta, proszę pana, a Kod Da Vinci? A to, bo ja właśnie tutaj do drugiej rzeczy chciałem przejść. Zabobon w kategorii religijnej, to żeśmy wyjaśnili, jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, ale są zabobony bardzo szeroko rozumiane. Na przykład takim mitem, zabobonem, stereotypem, czymś nieprawdziwym, co funkcjonuje w umysłach ludzkich, jest takie myślenie. To, co przeczytałem w gazecie, w telewizji, musi być nieomylna prawda. Dlaczego? No przecież by w telewizji nie kłamali, to musi być taka. Czyli co to powoduje? Ja nie sprawdzam źródeł tego, co oni mi mówią i tak dalej, tylko bazuje na tym, co powiedzieli. No i jestem bardzo łatwym wtedy obiektem manipulacji. Jest to jeden z zabobonów, jest to jeden ze stereotypów, że to, co... albo tak zwana w psychologii zasada autorytetu. Jeżeli mówi jakiś człowiek, mężczyzna, kobieta w telewizji pewne rzeczy, opinie w danej i w danej dziedzinie i na pasku leci prof, doktor, hap i tak dalej. Och, no to już jest taki autorytet, że mówi. Za przeproszeniem, już nie będę wymieniał nazwiska, pani profesor, jedna z byłych ministrów, doktor habilitowany, wykładowca etyki na jednym z uniwersytetów. No takie bzdury mówiła o tym, jak Kościół katolicki upokarzał kobiety w średniowieczu i tak dalej, że aż niektórzy, nawet nie katolicy, byli zdegustowani. Ale prof, doktor, hap był. I tak dalej. No, zachęcam, że ta pani się wyprowadziła na 2 lata do Arabów i przyjęła tam, gdzie nie ma myśli chrześcijańskiej, godności kobiety, którą Chrystus przywiózł, i tam sobie żyła. Szybko by się z tych swoich rzeczy, podejrzewam, wyleczyła. Ale to jest pewien kolejny zabobon, który funkcjonuje. To wszystko pokazuje nam pewną potrzebę. To znaczy potrzebę rzetelnej formacji, tej duchowej, modlitewnej na płaszczyźnie wiary, ale również na płaszczyźnie intelektualnej, żebym tym, których wychowuję, na przykład swoim dzieciom, umiał wytłumaczyć na odpowiednim etapie życia, dlaczego tak nie jest, a dlaczego tak jest, żebym miał argumenty. Wróciłem właśnie dzisiaj z polskiej misji katolickiej w Niemczech, z Bremerhaven. Tu chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i księdza kanonika Jana Pawlika i te rodziny, szczególnie te, z którymi mam okazję się spotykać, od których doznaję ogromu serdeczności, tej gościnności. Ale okazuje się, że widać pewien problem właśnie w formacji. Bo często to starsze pokolenie Polaków, przynajmniej ci, którzy misji się trzymają, oni przechodzili życie, musieli chleb jeść różny i znają, co to bieda. Ale jest ogromny problem z młodym pokoleniem, dzieci, wnuki. Panie Andrzeju, Pan nas nie przekonuje, ale Pan powie, jak ich przekonać, bo oni chodzą do niemieckich szkół, do tych, tam jest zupełnie inna mentalność, zupełnie inne nastawienie do wartości, do religii i tak dalej. Jest ogromny problem. Jakie argumenty? Więc tu rodzi się pewien problem argumentów, ale również pewnej konsekwencji i przykładu życia, jaki ja daję. I teraz oczywiście, jeżeli mam politykę wychowawczą, nakazowo-rozdzielczą, ucz się, bo do pierwszej komunii jest egzamin, cię nie przepuszczą. No do tego bierzmowania, bo ci potem czarni, przepraszam za ten grubiaństwo, czarni ci ślubu nie dadzą, musisz mieć, to się przeucz. A mnie, jako rodzica, dziecko nie widzi na niedzielnej mszy świętej, jako ojca, matki nie widzi, nie osobno, tylko razem, wieczorem, klękających do modlitwy, pomijam praca, gdzie jest na zmiany, gdzie to jest niemożliwe, ale mówię, te dni przynajmniej, gdzie jesteśmy, no to tylko taka polityka jest nieautentyczna, jest niewiarygodna, przyjdzie naście lat, przyjdzie wiek buntu i musi coś pęknąć. Czy to znaczy, że ci rodzice, którzy codziennie klękają razem do modlitwy, którzy idą razem ze swoim dzieckiem, przynajmniej na zmianę, bo jeżeli są małe dzieci, czy jeżeli przyjdzie gimnazjum dla ich dzieci, czy nie będzie wieku buntu, zarzutu co do kościoła i tak dalej. Bardzo możliwe, najprawdopodobniej, że będzie. No to po co dawać przykład, jak i ci mają bunt, i ci mają bunt? Nie, jest różnica. Bo ci, którzy za życia, czyli w formacji najważniejszych latach, kiedy dziecko ma pierwsze lata, najwięcej rzeczy u niego zapada, on ma pewien w umyśle wzorzec. On się zbuntuje, on odskoczy, on może zejdzie na złą drogę. On nawet może pójdzie w związek niesakramentalny, ale jego sumienie będzie gryzło. On wie, że to nie tak. Z biegiem lat, miesięcy, daj Boże, żeby miesięcy nie, będzie chciał to uporządkować. Łatwiej będzie mu kiedyś wrócić do spowiedzi, bo ma z rodziny wyniesiony ten wzorzec. Jeżeli ktoś nie ma, oczywiście zdarzają się nawrócenia z rodzin ateistycznych. Mamy piękne przykłady, czy z rodzin niewierzących, czy sceptyków, André Forsart i inni. No, ale mówimy o wyjątkach. Dlatego problem zabobonów pokazuje, jak bardzo ważną rzeczą jest to, byśmy my odpowiedzialni za wychowanie, na różnym szczeblu wychowanie młodszego pokolenia, sami mieli rzeczową formację. Nieraz trzeba samemu, że ktoś mi tego nie powiedział. Nie trzeba na to zwalać, samemu wziąć książkę. Może siąść do internetu, znaleźć, czy tak jak my teraz słuchamy, między innymi ta audycja ma być takim forum, czy takim czasem, gdzie podajemy argumenty za prawdziwością tego, by zabobony, przesądy odrzucić, a trzymać się wiary katolickiej. Dlatego też, jeżeli, kochani, kolejne pytanie, z którym się spotykam. Proszę Pana, czy Kościół nie robi tych zabobonów? No weźmy, no poświęcenie koni gdzieś tam pod Radomiem spotkam, poświęcenie pojazdów, poświęcenie pól, a tu Błażeja, to świeco gdzieś tam gardeł dotykają. No czy to nie są zabobony tak? Na wróżbita powiedzmy nie dotyka, tylko inne rzeczy robi. Jak to rozpoznać? Jak to odróżnić? Kochani, bardzo prosto. Nie mówię już o sakramentach, bo to jest absolutnie dla nas jasne, ale mówię sakramentalia. Poświęcenie domu, kapłan po kolędzie przychodzi na przykład. Jeżeli coś ma oficjalną pieczątkę Kościoła katolickiego, a sakramentalia mają, są specjalnie wydane modlitwy, są odpowiednie formularze do tych modlitw, to Stolica Apostolska, Konferencja Episkopatu zatwierdza. Ja mam pieczątkę, że to na pewno pochodzi od Boga, mało tego, i te modlitwy, gesty, obrzędy, już nie chcę powiedzieć technicznie, przyrządy, których się używa, na przykład kropidło, prowadzą mnie do Pana Boga, bo mam pieczątkę Kościoła. Natomiast jeżeli ktoś mi jakieś ziarna rzuca przez prawe ramię, jeżeli ktoś mi na przykład mówi, zrób to i to, a będzie zdrowy, pytanie, skąd on to wie? Jaki autorytet za tym stoi? Czy ja się tu o gusła nie ocieram? Dlatego trzymajmy się tego, co mamy oficjalnie z Kościoła, i to jest pewne bogactwo. Niestety ono już ginie. Te obrzędy, sakramentalia gdzieś nam giną, a nie słusznie. Cieszę się, że w niektórych parafiach jeszcze przy okazji wspomnienia różnych świętych te rzeczy, te sakramentalia, te nabożeństwa się odbywają, bo one nam mówią jedno: człowieku, zależysz od Pana Boga. Tak, w 2009 roku tobie się wydaje, że dużo mniej zależysz od swego dziadka, bo twój dziadek w 52 czy 46 roku palił gromnicę, bo miał strzechę, bał się piorunów, jeden dom się zapali. Ale ty mieszkasz w bloku, ty masz piorunochrony. Jakie świece, choroby gardła masz, jakieś tam w aptece możesz kupić proszki do tego gardła i tak dalej. Pan Bóg ci jest coraz mniej potrzebny. I w dzisiejszym świecie myślę, że te nabożeństwa, z tym, że nabożeństwa, gdzie kapłan tłumaczy teologię, to nie na zasadzie czary-mary, tylko tłumaczy teologię, co to są święci, co to wstawiennictwo, łaska Pana Boga, błogosławieństwo Pana Boga, które spływa, jeżeli z wiarą do tego podchodzę, a nie z automatyzmem, jak żeśmy czytali z katechizmu Kościoła, w dzisiejszych czasach są również bardzo potrzebne i dobrze, żeby one do nas wracały.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pan Andrzej Wronka. Mówimy dzisiaj o problemie współczesnych zabobonów.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56 kierunkowy 056, dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 kierunkowy 004856 56, dla słuchaczy w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami. Drodzy radiosłuchacze, dzisiaj problem współczesnych zabobonów. Pan Andrzej Wronka jest naszym gościem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Krzysztof z Małopolski.
Prosimy bardzo.
Ja mam takie pytanie do pana Andrzeja Wronki. Mianowicie chodzi mi o taki przejaw, dzisiejszy przejaw zabobonów, jakim jest noszenie amuletów. A zwłaszcza chodzi mi o tak zwane pierścienie Atlantów. Ja widzę, że dużo ludzi właśnie nosi te pierścienie. Nie wiem nawet, czy oni sobie zdają sprawę, co to jest. Czy mógłby pan powiedzieć coś na ten temat? I jeszcze taka sprawa, czy takie amulety mogą zaszkodzić, jeżeli ktoś nie wierzy w ich moc, tylko po prostu nosi te amulety dla ozdoby. Czy one wtedy też mogą jakoś szkodzić?
Może tak, tyle. Tak.
Dziękuję.
Dziękuję, panie Krzysztofie, za pytania.
No, to są bardzo aktualne pytania, jeśli chodzi o pierścień Atlantów. Drodzy państwo, sprawa jest tutaj prosta. Jest to absolutnie sprzeczne z chrześcijaństwem, nie ma nic to wspólnego. Noszenie amuletów jest kpiną z Panu Boga, jest ubliżaniem Panu Bogu, jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu, a dodajmy, w Starym Testamencie za grzechy przeciwko temu przykazaniu karano karą śmierci, a również w pierwszych wiekach chrześcijaństwa była to kategoria najcięższych grzechów. Dlaczego? Dlaczego tak? No, zdoba jest takim ciężkim grzechem. Zaraz ustosunkuję się do drugiej części tego pytania. Czy to będzie pierścień Atlantów, kieł wieloryba, znak Zodiaku, czy jakikolwiek inny amulet? Sprecyzujmy znów, co rozumiemy pod wyrazem amulet. Czyli jakiś przyrząd, który noszony na sobie czy przy sobie, nieraz mogą być w porponetkach, pod poduszką i tak dalej, automatycznie ma sprawić mi szczęście, a zabezpieczyć mnie przed nieszczęściem. Ja tu mówię tak ogólnie, mogą być szczegółowe tłumaczenia. Mam je zabezpieczyć przed złymi mocami, kosmicznymi energiami, geopromieniowaniem i różne takie nazwy. Albo z drugiej strony ma dać mi moc sam siebie. Nic to z chrześcijaństwem nie ma. Żadne złotko, sreberko, mosiążek czy rzemyczek sam siebie mi nie da. No ale bądźmy przekorni, zadajmy tu sobie krytyczne pytanie. No dobrze, proszę pana, no ale przecież Kościół mówi katolikom, jak będziesz nosił szkaplerz, jak będziesz nosił krzyżyk, medalik poświęcony, to cię zabezpieczy przed złem i będzie cię otwierało na łaskę Boga. Czym to się różni od amuletów? No powiedzmy tu pierścień Atlantów, tu medalik Matki Bożej czy krzyż Chrystusa. Jaka jest różnica? No różnica jest ogromna. I to na dwóch przynajmniej płaszczyznach. Przede wszystkim w treści. Ja tu nie odwołuję się do kła wieloryba, do jakichś kosmicznych mocy, do jakichś atlantów, jakichś pierścieni, tylko odwołuję się do drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej Jezusa Chrystusa, do Matki Najświętszej. A dlaczego się do nich odwołuję? Mam objawienie Boże. Wiem, kim była Matka Boża i zapowiedzi Starego Testamentu, Nowy Testament, w Bożym planie zbawienia, jaką rolę, kogo urodziła i tak dalej, i tak dalej. Więc zasadniczo w treści, ale również w tym, co już żeśmy tu czytali z katechizmu Kościoła katolickiego 2111, katolik nie wierzy w automatyzm, że założę medalik, od razu wszystko jest w porządku. To jest tylko zewnętrzny wyraz. Obraz, krzyż, medalik ponadto jeszcze pokazuje, że ja wyrażam cześć, miłość do, uwaga co powiem, osoby przedstawionej na krzyżyku medaliku, a nie do materiału, z którego to jest. Owszem, ja mogę się kłaniać, ja mogę całować kopię nawet obrazu Matki Bożej, ale to nie znaczy, że mi drewno, rama smakuje, czy się podoba, bo jest historyczna, czy papier fotograficzny, czy emulsja, czy płótno, tylko to ucałowanie jest oddaniem czci, miłości osobie, która jest wyrażona na krzyżu, osobie, która jest wyrażona na tym obrazie. Natomiast co wyraża wiara w noszenie amuletów? Ona jest całkowicie irracjonalna. Czy pierścienia Atlantów, sportowcy, znani ludzie. I znów spotykam ludzi skądinąd, może nie gorliwych katolików, no ale katolików, którzy jakoś tam zbytnio od Kościoła się nie odżegnują. Widzę na ręku pierścień Atlantów, bo jest troszeczkę moda, bo jubilera mogę na jednym stanowisku medalik, krzyżyk, a z boku złoty czy srebrny pierścień Atlantów. I teraz, czy noszenie tych rzeczy, jeżeli ja w to nie wierzę, noszę dla osoby, może być szkodliwe? Powiem tak, może. Czy będzie? W jakim stopniu? To nie wiem. Ale z czysto teoretycznego punktu widzenia może być szkodliwe. O tym mówią księża egzorcyści. Drodzy Państwo, czy ja świadomie szatana zapraszam? To już mówię tak może skrajnie. Czy nieświadomie? To on się bardzo chętnie, on się cieszy z tego zaproszenia. Mało tego, on wie, że ja go świadomie nie zaproszę. To co robi? Święty Paweł mówi, szatan podaje się za anioła światłości, a słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. I ze świadectw księży egzorcystów, a to jest dla mnie wiarygodne źródło, bo to są poważni, najczęściej starsi kapłani, no ksiądz Gabriel Amort, kilkadziesiąt lat doświadczenia, egzorcysta diecezji rzymskiej, czy pracujący, posługujący w Rzymie, między innymi w Rzymie. Opowiadam przypadki. Małżeństwo wraca z Egiptu, przywozi sobie jakiś upominek, gdzieś tam kupiło jakiś symbol, czegoś nie wiedzieli, co, czy traktują to jako niepogański bożek i tak dalej. Są problemy. Przychodzą do niego, modlitwa, rozeznanie, no to nie działa, znów i tak dalej. Jest u nich w domu i dziwny kształt, dziwny kolor. Mówi, słuchajcie, skąd to macie? To na takim straganie. Spalcie to. No, ale daliśmy ponad $100. Spalcie to, bo inaczej te modlitwy uwolnili. Spalili zupełnie inne życie. Oczywiście to jest pewien skrajny przykład, nie chciałbym tak fanatycznie podchodzić, ale nawet jeżeli w to nie wierzę, zresztą drodzy Państwo, mamy rozum. Jeżeli ja w to nie wierzę i dla mnie pierścień Atlantów jest irracjonalny, głupi, no to po co ja się tym bawię? Po co ja to noszę? Przecież mamy dużo innych, naprawdę jubilerskich, innych ozdób, neutralnych światopoglądowo.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Ja dzwonię z Warszawy, Sabina.
Prosimy.
Chciałam zapytać właśnie a propos tych zabobonów. Będąc w tym roku na wiosnę, na pogrzebie, zapytano mnie, czy daje się zmarłemu do trumny pieniądze. A ja krzyknęłam, tak mówię, to jest zabobon. No, ale mówią, no, albo zabobon, albo nie, bo trzeba dać zmarłemu na wykup jakiś tam, jak pójdzie do nieba. Nie wiem, jak to traktować.
No właśnie, sama się pani uśmiecha.
Kochani, ja w zasadzie odpowiedziałem na to pytanie. Takie rzeczy w starożytności były, bo oni nie mieli światła Bożego objawienia i oni wierzyli, że będzie potrzebny wykup, że coś, i to było wtedy, to było wyrazem troski o zmarłego, to było wyrazem może nawet miłosierdzia, ale my już od wielu wieków mamy światło objawienia Bożego, naukę Kościoła, i dziś, ja mówię w naszym kręgu europejskim, amerykańskim, takie wkładanie pieniędzy, wiesz, jak nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi, a może coś, no dla mnie to już nawet nie jest śmieszne, to jest smutne po prostu, bo to znaczy, że ja nie wierzę w czyściec, to ja nie wierzę do końca, że zmarłym wykup może być potrzebny, ale wykup modlitwą, cierpieniem, mszą świętą, wypominkami, ofiarowaną pielgrzymką w intencji zmarłego ojca, taty, chrzestnych i tak dalej. O, to jest dla mnie wyobraźnia miłosierdzia katolickiego, chrześcijańskiego, a nie, że pieniążki tam włożę. No to włóżcie jeszcze papierkowe, no to przyjdziecie za kilka dni, to grób będzie spenetrowany i tym podobnie można skrajać. A nie są to wymyślone przecież przypadki i tym podobnie. Więc mówię, kiedyś bym się nie dziwił, dziś to jest pewien taki przejaw smutny, ale myślę, że to pokazuje to, co o tym powiedziałem, w katechezach, w kazaniach, tam, gdzie możemy oddziaływać, nawet jeżeli mnie jako księdza czy kogoś z kościoła zapraszają na jakąś kawę, herbatę, czasem chichem, śmichem przekazać treści, przemycić, bo to nie jest ze złej woli, tylko często my o tym nie mówimy. I z braku formacji często jest wiara w to, co się jeszcze z poprzednich wieków, z tych tradycji pogańskiej gdzieś kołacze.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich w studio i bardzo prosiłabym o pewne takie...
A imię pani?
A przepraszam, Iwona z Opolszczyzny.
Prosimy bardzo.
Odnośnie tego tematu nasunęły mi się takie pewne niejasności, powiedzmy. Na przykład w czasie burzy tak tradycyjnie to stosowaliśmy. Stosowaliśmy nie w sensie technicznym, tylko po prostu zapalałam gromnicę i uważałam, że wtedy to jest coś takiego w rodzaju modlitwy. Polecam opiece budynek Matce Bożej. I czy to jest zabobon? To jedno pytanie. Ponadto, jeżeli chodzi o takie noszenie różnych znaków, ja na przykład mogę nie wiedzieć, że to jest jakiś tam satanistyczny, czy jakiś tam pierścień, o którym tutaj słyszę, ja nawet nie wiem, jak to wygląda. I ja po prostu może mi się to podobać. Może to być jakiś znak, który coś tam w jakichś tam gusłach coś tam znaczy, natomiast ja tego nie znam. Mnie się wydaje, że jeżeli to noszę tylko nieświadomie i bez wiary w jakieś tam moce tego czegoś, to jest zwykła ozdoba. To jest moje zdanie, nie wiem, czy to tak jest. I wtedy, jeżeli ja w to nie wierzę, nie jest to świadome wobec tego, to ja nie otwieram się na szatana. Tak ja to odbieram, ale nie wiem, bo przecież te wszystkie...
Już będziemy się do tego ustosunkowywać, choć troszeczkę o tym, żeśmy mówili, bo to cały czas powraca, to czy noszenie pewnych rzeczy, posiadanie w domu pewnych rzeczy, jeżeli ja w to nie wierzę, nie wiążę z jakąś ideologią, czy tak fanatycznie podchodzi, że to już szatan będzie działał. Ale może najpierw o tej gromnicy w czasie burzy.
Może jeszcze? Momencik, przepraszam. Jeszcze tylko jedna sprawa. Jak rozróżnić? Przecież w Biblii jest napisane, że będziecie, jeżeli będziecie... No, że,
ale co od czego odróżnić?
Pewne łaski, prawda? Jedni będą mieli tam moc taką mówienia właściwego, inni tam jeszcze jakieś inne, inni będą mieli dar uzdrowienia. No i teraz ci uzdrowiciele, no lekarze, no, no to nie są uzdrowiciele w sensie Bożym takim, no pewnie tak, ale...
nie są, nie działają nad przyrodzoną mocą, tylko wyuczonymi,
tak,
pewnymi,
tak,
naturalnymi.
To są te właśnie moje wątpliwości. Serdecznie pozdrawiam i przechodzę na odbiór. Bóg zapłaci.
Dziękujemy, dziękujemy za te ciekawe pytania. Więc ja jeszcze raz powtórzę. Mamy różne sakramentalia, mamy pobożne zwyczaje. I palenie gromnicy w czasie burzy to jest tym zwyczajem, który ma pieczątkę Kościoła. Nie jest zabobonem, gdzie ja się odwołuję do jakichś irracjonalnych sił i tak dalej, a wypływa z całej tradycji Kościoła. Światło, gromnica, to są pewne symbole. Problem jest wtedy, kiedy ja nie znam tej symboliki i traktuję to jako czary mary. Czyli coś sobie, no, na przykład gromnicę stawiam, nie wiem co to jest, ale na wszelki wypadek mogę mieć jeszcze dwa pierścienie Atlantów, ale gromnicę też tam włożę, bo jak pioruny strzelają, to żeby mnie tam i tak dalej. No to wtedy to jest oczywiście, no powiem bardzo delikatne, spłycenie tej myśli, którą chrześcijaństwo, Kościół katolicki widzi w tej gromnicy, która od urodzenia aż do śmierci powinna człowiekowi towarzyszyć i kiedyś tak towarzyszyła.
Jak zapalamy gromnicę, wiemy z przekazów historycznych, że ludzie klękali do modlitwy. Ale aktualnie bywa, że nie klękają, ale zapalając modlitwę, zapalając gromnicę, myślą, właśnie oddają.
Wtedy to już jest akt wiary
pewnej. I to jest akt wiary, bo to jest z pewną myślą, z pewną
tak,
intencją wznoszoną ku Bogu, ku Matce Bożej. I to jest
z prośbą o opiekę.
I to jest modlitwa, bo modlitwa może być słowna, może być myślna.
Dlatego zwróćmy uwagę, że skąd byśmy nie ugryźli, ja tu z uporem takim będę wracał, że ciągle nasuwa nam się pewien wniosek. Potrzebna jest formacja, mówienie, tłumaczenie, wyjaśnianie ludziom pewnych zwyczajów, które my dzisiaj w XXI wieku z przymrużeniem oka traktujemy, a które mają swoją pewną głęboką symbolikę. Bo te obrzędy bez tej symboliki, no zrównają nam się w powszechnej mentalności z jakimiś rytuałami, czy nawet zabobonami. Więc tutaj oczywiście jak najbardziej ta gromnica, jeżeli towarzyszy temu wiara. Dalej, noszenie różnych znaków, takich, których nie wiem, czy to było poświęcone szatanowi, czy to wyraża, czy nie. Otóż tu są dwojakiego rodzaju sprawy. Pierwsza ta, którą powiedziałem. Pan Bóg dał nam rozum, mamy obowiązek go używać. Jeżeli coś noszę jako istota rozumna, to powinienem zastanowić się, dlaczego ja to zakładam, dlaczego to wbijam w swoje ciało, na przykład jeżeli to jest kolczyk w uchu, dlaczego stawiam to w domu na regale i tak dalej. No bo jeżeli jestem rozumny, bo zwierzę nie pyta, dlaczego to nosi, dlaczego tego, nie ma rozumu i nie można tego od zwierzęcia wymagać. Od człowieka można. Jeżeli ja w swoim aucie mam niepokalanowie kupiony taką malutką, no 3-4 cm figurkę Matki Bożej niepokalanej, to ona jest tam przyklejona, to ja wiem, kto to była Matka Boża, dlaczego ją przykleiłem, to znaczy niepokalana i tak dalej. Jeżeli ktoś ma różaniec, to nie mam, że wie, co i jak. Ale jeżeli ktoś ma jakieś znaki, no to pytanie, czy wie, czy zadał sobie przynajmniej trud sprawdzenia. Druga rzecz. Najważniejszą rzeczą w tych, jeżeli ktoś jest naprawdę gorliwym katolikiem, no nie wszystko sprawdzimy, nie wszystko przewidzimy, nieraz prezenty dostajemy. Nam się wydają, że są bardzo neutralne światopoglądowo. Do końca czegoś nie wiemy. To musimy pamiętać o jednym. Pan Bóg jest silniejszy od szatana. Zdawałoby się trywialne, ale co to znaczy? Tak jak mówi nam psalm, kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Nie ulęknie się tego, nie musi się bać tego. To znaczy, najważniejsze, żebym ja starał się żyć w stanie łaski uświęcającej. Codziennie swoje życie zawierzał Chrystusowi, Matce Bożej. Chwytał różaniec w dłoń. Wówczas w moim życiu jest niewidzialny pancerz łaski Bożej. Rzeczywiście ktoś do mego domu coś przyniósł. Nie znam tej symboliki. Mało tego, ktoś może rzucać na mnie uroki, przeklinać mnie. Przecież ja nie wiem, czy ktoś nie złorzeczy mi, czy moim dzieciom. Ale swoją rodzinę, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa powierzam, Niepokalanemu Sercu Maryi. No różne formy. Pan Bóg jest wówczas silniejszy. I niech 10 000 igiełek wbijają w moje zdjęcie czy w kukiełki. Jeżeli ja trzymam z Panem Bogiem, to to jest potężniejsze od złego ducha, co mówię, nie zwalnia nas ani z roztropności, ani z rozumu, ani z tym bardziej z lekkomyślności duchowej, angażując się w jakieś emblematy czy sygnały. A jeszcze może tutaj było pytanie, jak rozróżnić tych uzdrowicieli. Więc na mojej stronie internetowej ja zbierałem materiały do takiej mojej niedużej książeczki Homeopatia, bioenergoterapia w oparach pseudonauki. I tam to można sobie treść tam ściągnąć, krytycznie to przeanalizować. Ja tam podaję wiele wątpliwości od strony chrześcijańskiej i tej medycznej, naukowej, racjonalnej, co do homeopatii, co do bioenergoterapeutów, uzdrowicieli. I rozróżnienie tu jest na dwóch płaszczyznach, duchowej, chrześcijańskiej i naukowej. Jeżeli ktoś uzdrawia, no to jakie ma przygotowanie do leczenia, niech mi pokaże. Bo owszem, są uzdrowienia w sensie charyzmatu, nadzwyczajnego daru, ale przede wszystkim darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Charyzmatyk nie bierze pieniędzy za to, że ktoś dzięki tej mszy świętej, dzięki tej poczuł się lepiej duchowo czy fizycznie i tym podobnie. Druga rzecz. Nigdy to nie jest zrobione w imię jakichś kosmicznych, niesprecyzowanych mocy, energii, albo nawet Boga czy bóstwa, ale bardzo enigmatycznego. Moc Jezusa Chrystusa, w imię Jezusa Chrystusa to jest dokonywane. Natomiast ci bioenergoterapeuci, którzy nawet mają obrazki, nawet przy kościołach nieraz chcą uzdrawiać, pytam, proszę pani, jaką mocą, jaka ta jest energia? Czy to jest fala elektromagnetyczna? Czy to jest, nie, to jest taka duchowa energia. Zaraz, no duchowa to już w kompetencje teologii wchodzimy, nie fizyki. No to jaka? No bo szatan też ma pewną moc. Nawet czynienia cudów, rzeczy nadzwyczajnych, ale po to, żeby jeszcze bardziej zaszkodzić. 24 rozdział, 24 werset Ewangelii według świętego Mateusza, Chrystus ostrzega, że fałszywi prorocy i mesjasze będą działać wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile to możliwe, nawet wybranych. Więc tu trzeba po prostu stawiać pytania i być bardzo krytycznym. Nie krytykanckim, ale krytycznym, ostrożnym.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy dzwoni. Witam wszystkich Państwa i dziękuję Panu Andrzejowi Wrące za bardzo ciekawą audycję. No i za wszystkim oczywiście dziękuję za tę audycję. I chciałabym, proszę mi wybaczyć, jeśli ja bardzo szybko postaram się to powiedzieć, ale gnębi mnie pewna sprawa, która dziękuję za tę audycję, bo właśnie mogę to powiedzieć, tylko że ja nie wiem, czy Pan nie powie, że to jest troszeczkę obok tematu. Mianowicie, chodzi o zabobony, ja to wszystko rozumiem, ale tak jak Pan powiedział, że trzymajmy się tego, co z pozwoleniem Kościoła, prawda? To jest, ja uświadomiłam sobie, że miałam miesiąc temu taki problem, ponieważ objawienia w tej chwili drukowane, czasami ludzie tam drukują ze 4 książki ta sama osoba i nie ma w tej chwili chyba konieczności pozwolenia na to, bo wyczytałam gdzieś właśnie w takiej książce.
Tak, współczesny kodeks prawa kanonicznego, właśnie. Jeśli chodzi o imprymatur, to tam to
właśnie,
jest liberalizowane.
I dlatego to imprymatur tak mnie właśnie trochę zdziwiło, że nie. Dlaczego panu o tym powiem? Bo to zahacza jakby o... niestety w tym przypadku zahacza to jakby, nie wiem czy zabobon, ale proszę mnie wybaczyć, ale muszę z tym się podzielić. Mianowicie koleżanka prosiła mnie, zresztą teolog, żebym przeczytała tam taką książkę pani, która ma objawienia. No i ona mi dała nawet 3 poprzednie swoje książki. No i trochę mnie to tak zdziwiło, bo w tych książkach na przykład czytali to wszyscy zapewne, ale na przykład mówiła, że wybierała telewizor w jakiejś hurtowni i Matka Boska, bo ona z Matką Boską i z Panem Jezusem rozmawiała w tych objawieniach i na tematy bardzo, prawda, poważne, ale bywało w tych książkach, że ona prosiła, który telewizor wybrać. No i Matka Boska jej wskazała jakiś, albo przy zamianie mieszkania, bo ona w tych książkach, właśnie ja dziwię się, że nie ma tych teraz konieczności pozwoleń, bo tam ludzie piszą, co im, przepraszam, ja nie podważam, na pewno być może są to objawienia, ale ja w każdym razie oddałam tę pracę w tym sensie, że oburzyłam się, że ktoś pyta Matkę Boską i to osoba mająca objawienia, jaki telewizor w hurtowni, albo miesza Matkę Boską i Pana Jezusa w zamianę mieszkania. ja rozumiem, że to można modlić się o to, prawda, gdzieś, ale w przypadku objawień i dlatego ja pozwoliłam sobie zadzwonić, żeby powiedzieć panie Andrzeju, że dla mnie pierwszy raz się z czymś takim zatknęłam. Przecież to czytają inni ludzie i chodzi mi o to, że to nie jest dobre, jeżeli człowiek, który tak dość może, no nie wiem, wprost pewne rzeczy odbierać, będzie potem też podobnie postępował i chodzi mi o to, że powinno być to pozwolenie, to znaczy powinno być jakaś, tak jak jest. To powiedzieć, powinno
większe się czuwanie pewne... nad tą sprawą ze strony Kościoła.
Prawda?
Bardzo znaczy, dziękuję za ten głos, czuwanie. Bo to jest bardzo ważny temat, tak. Bardzo ważny i bardzo aktualny
właśnie,
do powiedzenia.
Ja przepraszam, że może ja nie na temat.
Nie, to jest bardzo w temacie, w temacie i to sięga pewnej esencji, kwintesencji tego tematu zabobonu. Także Bóg zapłać, panie, opatrzność jest... Boża, że pani się dodzwoniła.
Ja przepraszam, że jeszcze coś powiem, ale bo widzi pan, to ja to mówię i może ktoś to posłucha i potem może jakoś jakieś refleksje będą i może będą ci ludzie, którzy decydują o tym bardziej zwracać uwagę, bo tam na przykład syn tej pani, który był misjonarzem, zresztą żonaty, którego wysłała na tę misję, nie wiem jak to się stało, ale mnie czasem.
No są świeccy misjonarze przecież.
Tak, tylko że żonaty, który był w związku niesakramentalnym, z żoną nie żył i miał dziecko tu w Polsce, a mama, która miała te objawienia, gdzieś jego tam wysłała na misję. Ale ja też tak dziwiona na to wszystko patrzyłam, ale mniejsza z tym. I on pisze w liście, który ona cytuje, w tej książce, którą ktoś tam przegląda, teolog, czy ja wiem kto jeszcze, że pod dzieci, którymi cię on opiekuje, w Brazylii chyba, pod poduszką trzymały czasem nóż, bo poprzedni misjonarze nie dawali im tyle ciepła, co potrzeba. Ja właśnie te dwie rzeczy, ten telewizor i ten list powodował, że ja oburzona oddałam tę pracę, która jest jeszcze niewydrukowana, ale już trzy książki wyszły. Po prostu zdziwiona jestem, że przecież to może poczynić w ludziach, którzy to czytają. To są takie jakieś oskarżenia w pewnym sensie. No skąd można wiedzieć, że dlatego trzymali ci chłopcy biedni, bezdomni, pod poduszkami noże, bo ci poprzedni misjonarze nie dawali im... To jest takie rzucanie...
Oczywiście. Tak. Więc,
I to może na ludziach wywoływać, nie zabobon, to nie jest sprawa zabobonów, ale to, że się prosi w hurtowni Matko Boska i jeszcze rozmawia się z Matką Boską.
Wiemy o co chodzi. Chciałbym się teraz do tego ustosunkować, tylko usystematyzować, bo to jest bardzo ważna rzecz.
Bardzo
to ważne, żebyśmy...
i przepraszam.
Bardzo dziękujemy również za ten głos i za to pytanie i za te problemy. Więc może usystematyzujmy tą kwestię, bo tu dotykamy tak zwanych prywatnych objawień. Należałoby tu mówić bardziej prywatnych zjawień niż objawień. Jaka jest oficjalna nauka Kościoła katolickiego? Oficjalna nauka Kościoła katolickiego, zresztą ona jest w katechizmie Kościoła, w tym dużym niebieskim wyłożona, jest taka, że to, co nam do zbawienia potrzebne i to, co Pan Bóg całej ludzkości chciał powiedzieć, zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Koniec, finito, nie ma. I do końca świata, to znaczy, do powtórnego przyjścia Chrystusa nie będzie żadnego publicznego już objawienia. To, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć, już powiedział. No ale Pan Bóg to mówił przez Stary Testament, nowe wydarzenia, nie wszystko było spisane przecież. Nawet mamy w zakończeniu Jana, że wiele innych znaków, które Chrystus uczynił, nie zostały zapisane. To wszystko zostało powierzone przez Chrystusa, przed Jego wniebowstąpieniem, apostołom i ich następcom. I Kościół katolicki, mając tę asystencję Ducha Świętego, pośle wam Ducha, który wam przypomni, doprowadzi was do całej prawdy. Mając obecność samego Chrystusa, oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, ma ten depozyt wiary, pełnia prawdy, którą Bóg nam objawił, do zbawienia jest nam potrzebna, jest w Kościele katolickim. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Objawienia prywatne, nawet te, które Kościół katolicki oficjalnie uznał, nie wnoszą nic nowego do depozytu wiary i katolik nie ma obowiązku w sumieniu pod grzechem nawet nie wierzyć, nawet w te uznane przez Kościół. Kościół tylko zaznacza, że jeżeli Kościół coś zbadał i uznał, postawą jest niewłaściwą, gdyby katolik te objawienia uznane demonstracyjnie, publicznie negował, bo to jest negowanie władzy Kościoła, ale wierzy w nie musi. Sprawa trzecia. To są objawienia, zjawienia, wydarzenia czy urojenia. Niektórzy ludzie bardzo wrażliwi, pragnący, no nieraz gdzieś tam im się może wydawać, że słyszą, wierzą. Oni mogą to przelewać na papier, no jest powiedzenie, że papier wszystko przyjmie. W dobrej wierze mogą to przelewać, rozprapałkowywać, niektórzy na tym nawet pieniądze robią. To wcale nie małe. No to jeżeli coś już nawet nie jest uznane przez Kościół, a jest tak tym zwanym, to ja jestem, wtedy mam nawet obowiązek być podwójnie krytyczny co do tego. I wie pani, tu jest szerszy wybór. My często, nie tylko wybór telewizora, hurtowni, ale ja niektórych spotykam ludzi, niektórzy nie mieli tyle objawień, ale uważają, że oni już mają taki kontakt z Panem Bogiem, są tak charyzmatyczni, że wyłączają rozum, wyłączają cnotę roztropności. Co zrobić? Jaką drogę w życiu wybrać? Czy zdawać maturę, czy pójść do seminarium, czy się ożenić? Powierzmy to Panu. Niech Duch Boży mówi. Niech ludzie ze wspólnoty mi powiedzą, bo oni mieli, no tam jest prorokini, ona mi mówi i tak dalej. No i nieraz się okazuje, że ktoś tam komuś jakieś miał natchnienie, Duch powiedział, że ty do matury masz nie przystępować, tylko wyjechać, gdzieś tam służyć, robi się skandal i tak dalej. Ja dlatego nie mówię Duch Święty, celowo mówię tylko Duch, bo śmiem wątpić, czy to jest Duch Święty. Poddać to pod osąd Kościoła. Natomiast jest jeszcze rzecz tutaj fundamentalna w tym wszystkim, co mówiłem. Mamy do czynienia, boję się, że jesteśmy skazani w duszpasterstwie, no nie chcę użyć słowa patologię, ale z pewną śliską rzeczą, czy nie do końca odpowiednią. To znaczy, wiarę u ludu generalnie w ogromnej większości, w wielu wypadkach, budujemy na prywatnych objawieniach, nawet na tych uznanych, a nie na objawieniu, czyli nauce Kościoła katolickiego, w którym oczywiście potężną częścią tej nauki jest, sercem tej nauki jest Pismo Święte, ale nie tylko Pismo Święte. Więc będziemy mówili o objawieniach. I co dziwne, dzisiaj coraz rzadziej o tych uznanych. Fatima odchodzi w zapomnienie, a tam była mowa o nawróceniu, o modlitwie, o piekle, o możliwości realnego potępienia się. La Salette odchodzi w zapomnienie, Lourdes odchodzi w zapomnienie, weźmy Gietrzwałd nasz polski, jedno z nielicznych na świecie w historii Kościoła oficjalnie uznanych objawień w Polsce. Owszem, jest pielgrzymka, jest coś, ale jakoś ona na tle wszystkiego gdzieś tam ginie. Natomiast budujemy bardzo często pobożność, wierzcie w piekło, wierzcie w to, na tle prywatnych objawień, które jeszcze do dziś są badane, nie zostały uznane. Bo książki, bo ktoś przeżył, bo ktoś tam widział, bo tam ktoś komuś się zjawił, Matka Boska, na gruszce, na wierzbie, na górze, na tym, na tamtym. Całe autokary jadą. Dlaczego jest pismo? Bo ta, która przeżyła to i to, mówi, dlaczego jest piekło? Bo ten, który przeżył, cofnął się ze śmierci, to widział piekło, dlatego ono jest. Nie. Ja nie wierzę dlatego w piekło, tylko wierzę dlatego, że mi Kościół Święty o tym mówi na podstawie objawienia Bożego, Pisma Świętego. I teraz niech się ten ktoś okaże hosztaplerem, że on sobie katolików w maliny wpędzał. Te wszystkie badania lekarskie, powiedzmy, coś tam było, no wymyślam sobie sytuację taką, absurdem, i zbił sobie kasę, prawdę, w Ameryce sobie dziwnie żyje. No to co, ja mam teraz stracić wiarę w dogmaty katolickie, bo ten ktoś się hosztaplerem? Pytanie, na czym ja buduję te objawienia, wydarzenia, świadectwa z mego prywatnego życia przeżyłem, mają ilustrować, mają wspomagać, natomiast nie mogą być fundamentem. Dlatego fides et ratio, wiara i rozum. To jest tak niepopularne wracanie do katechizmu, do Pisma Świętego, do encyklik. No, ciekawsze jest, gdzieś coś. Pytanie, czy na dłuższą metę pożyteczniejsze.
drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o problemie współczesnych zabobonów. Naszym gościem jest pan Andrzej Wronka.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi doktor medycyny specjalizujący się w chorobach układu nerwowego oraz nerwicach i psychicznych. Ponad 50 lat pracowałem w klinice neurologii Akademii Medycznej, także w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych jako konsultant i lekarz dyżurny, także w klinice neurochirurgii, dermatologii, wenerologii i wielu, wielu innych, także w szpitalu policyjnym. Ale teraz od 6 lat ciężko choruję, stan mój się stale pogarsza, nie wychodzę z domu zupełnie, nie mogę nawet chodzić po domu, tylko na kolanach. Tak umieram, po prostu powoli umieram. Ja odbyłem z panem doktorem, szanownym dzisiejszym prelegentem, Wronką, rozmowę kilkanaście dni temu, podczas jego wspaniałej audycji na temat sekt. I pan doktor oraz doktor prowadzący, ojciec prowadzący, a także siostra Michaela, znana panu doktorowi i wszystkim tutaj w Radiu Maryja, specjalistka właśnie od sekt, polecili mi do pana doktora zatelefonować. Przerwano mi rozmowę też bardzo niedobrze, dlatego że ja właśnie przystępowałem do części ogólnej, było wprowadzenie, bardzo nieładnie, tak,
słuchamy
ale
pana.
Pokazał mi zatelefonować i niestety ja ponad 200 rozmów telefonicznych wykonałem, podane, bo pan doktor i ojciec prowadzący kazali, żeby skorzystać z internetu, prawda, i te numery zdobyłem te numery, niestety to jest po prostu rzecz, nie spotkałem się w swoim bogatym bardzo życiu, nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby ponad 200 telefonów...
Proszę pana, pan może i 350 telefonów do mnie wykonać i może się pan nie dodzwonić, jeśli mogę tutaj, bo to jest ważna, widzę, dla pana kwestia, więc chciałbym tu doprecyzować. Pytanie, w jakim czasie się te telefony wykonuje? Otóż zgadzam się, ja teraz przez tydzień czasu byłem poza zasięgiem, ponieważ byłem w tej polskiej misji katolickiej w Niemczech i tam z polskich telefonów nie korzystam. Jeżeli pan w ciągu tych ostatnich dni dzwonił, to tak mogło się zdarzyć. Natomiast jeżeli dzisiaj przyjechałem, kilka dni jestem w Polsce i teraz znów mnie tydzień jeszcze nie będzie. Natomiast jeżeli jest ważna rzecz, nie można się dodzwonić. Na przykład teraz mam kilka godzin, w ogóle nie mam żadnych telefonów przy sobie, bo przed audycją audycja i tak dalej. Wtedy czy SMS-a, czy maila, jestem tym osobą, to jest mój numer i wtedy ja już wiem, o co chodzi i czy oddzwonię, czy jeżeli to jest mail na dany problem, mogę wtedy się ustosunkować i odpowiedzieć. Ciężko mi być też niewolnikiem komórek i cały czas, czy codziennie maile sprawdzać, więc nieraz to może potrwać. I w tych ostatnich 8 dniach rzeczywiście, jeżeli pan dużo, czy bardzo dużo dzwonił, to się pan do mnie nie dzwonił, bo ja te komórki tam leżały po prostu wyłączone. Także za te trudności bardzo przepraszam. Natomiast to, co żeśmy odsyłali pana doktora, te telefony są aktualne jak najbardziej. Jeżeli to jest pytanie, problem dotyczący naszego dzisiejszego problemu szeroko rozumianych zabobonów, to bardzo proszę. Jeżeli prywatnie by pan doktor chciał czy skonsultować, czy poradzić się, czy też swoje doświadczenie zaprezentować, no to wtedy już bardziej prywatnie a.wronka@wp.pl czy na te komórki, co na mojej stronie www.andrzejwronka.com są podane i bo wtedy to może nie wszystkich słuchaczy interesować. Ja jestem cały czas do dyspozycji. Do niedzieli jestem pod polskimi telefonami.
Tak, dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, słuchamy.
Słuchamy?
Dobry. Kogo mamy? Z kim rozmawiamy?
Pan Marcin z Warszawy.
Prosimy bardzo.
No, też bardzo ciężko mi się było dodzwonić, ale już się dodzwoniłem. No właśnie a propos tego, co powiedziała na pani wcześniej o tej książce. No jest to rzecz taka właściwie, no, która się wydaje tutaj dość dziwna, ale właśnie często wiele osób używa właśnie takich zabobonów, próśb, modlitw właśnie przy dużo banalniejszych rzeczach niż kupowanie pralki czy lodówki i tego też trzeba mieć świadomość. No taki mój krótki komentarz do tego, co pani powiedziała i nie wiem, czy jakieś namiary na te książki można było później dostać. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Cześć Boże, dziękuję.
Z Panem Bogiem.
No tu jest taki problem modlitwy przy banalnych rzeczach. Modlitwa jest przy każdych rzeczach. Całe życie chrześcijanina ma być przesiąknięte modlitwą. Nie tylko matura, małżeństwo, święcenia kapłańskie, śmierć kogoś bliskiego, bardzo ważne wydarzenie w moim życiu. Ja wtedy klękam. 24 godziny na dobę nieraz. Są to sprawy w szkole. Dla jednego klasówka jest rzeczą banalną, dla drugiego zakochanie się nastolatka czy rzucenie przez chłopaka dziewczynę. A co ty tam sobie żyły chcesz podcinać, daj spokój i tak dalej. Ale dla niego jest to problem. Ważne jest to tylko, żeby nie było tak, że Pan Bóg jest nam potrzebny w tych chwilach, kiedy my potrzebujemy Pana Boga i sobie wtedy nagle o Panu Bogu przypominamy i tak dalej. Celem naszego życia jest nie tylko proszenie, że Pan Bóg spełniał nasze prośby, choć modlitwa prośby jest jedną z modlitw, ale tak naprawdę, jeżeli jest prawdziwa miłość osoby do osoby, człowieka do Pana Boga, to radością jest spełnienie woli Bożej. Panie Boże, ja mogę się do Ciebie przyznać w zwykłym dniu. Ja mogę nawet dla Ciebie cierpieć. Dzieje apostolskie się tu kłaniają. To był zaszczyt cierpieć dla imienia Jezusa. Być godnym cierpienia. Więc nie tylko Pan Bóg do załatwiania naszych potrzeb, już nie wnikajmy mniej czy bardziej banalnych, ale ja oddaję Panu Bogu życie. I mam różne potrzeby. Być może nieraz to są zwyczajne, ale w te potrzeby też to omadlam, ale nie na zasadzie wyłączenia rozumu, czy pozbawienia się cnoty roztropności i kierowania się wiarą.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kazimiera z Niepołomic.
Prosimy.
Ja chciałabym powiedzieć taką rzecz. W tej chwili nie jest wymagane recenzjonowanie książek. Jednak recenzja dawała pewne możliwości poprawienia błędu, była takim świadectwem, nie zawsze, ale była takim świadectwem rzetelności. Po nazwisku kogoś, kto dawał recenzję książce, można było rozróżnić, czy to jest coś dobrego, ciekawego, czy to jest po prostu jakiś blef. Jeżeli nie ma też obowiązku uzyskania imprimatur, no to czytelnik też na wstępie nie może, jest mu trudniej ocenić treści zawarte w książce. I ja na podstawie tych pozycji, które potrzebne mi są w rolnictwie, stwierdzam, że w tej chwili są publikowane dla pieniędzy absolutne bzdury, absolutne błędy. Jest jeszcze taki po prostu, no, uciekło mi słowo w tej chwili, ale powtarzający się taki element, że te bzdury są przykrywane niewielką ilością wiedzy rzetelnej. Przy czym ja domniemam, że jest to celowe wprowadzanie czytelnika w błąd. Bo jeżeli przegląda książkę i natrafi na rzetelne wiadomości, wiadomości potwierdzone nauką, wypływające z doświadczenia, no to kupi książkę, a jak kupi, to ją przeczyta. I uważam, że to są właśnie takie niebezpieczeństwa, które na nas czyhają. Myślę, że trzeba by było się zastanowić.
Pani
nad
Kazimiero,
tym.
Tak, to jest bardzo ważna rzecz. To niestety takim wyrzutem ten temat dla mnie jest. Muszę się tutaj w swoje piersi uderzyć, grzech zaniedbania. Już kilka lat temu, nie będę mówił z jakiej diecezji, nie będę mówił o co chodzi, no a pewne wydawnictwo dla rolników wydawane. I oczywiście jak co sadzić, co pory roku, bardzo wiele fajnych rzeczy, takich niektóre nawet i patriotyczne. I w międzyczasie ja patrzę, że quasi astrologiczne rzeczy. No jeszcze rozumiem, jest pewien naturalny wpływ Słońca, Księżyca. No, na Bałtyku tego nie widać, ale tam, gdzie są duże przypływy, odpływy morskie, to widać grawitacja, jest promieniowanie słoneczne. Ci, którzy są krótkofalowcami, to wiedzą, co to znaczy cykl aktywności słonecznej, jonosfera. Zresztą, drodzy Państwo, ciśnienie powietrza wpływa na nasze ale to nie są jakieś astrologiczne, że jak ta planeta tu, ta tu, ta, na tym gwiazdozbiorze, to źle czy dobrze. Tylko to, co fizyka, biochemia stwierdza. Ale czytam dalej w tym periodyku, jak najbardziej zdawałoby się katolickim, że no wprost horoskopiczne, zodiakalne naleciałości, expressis verbi tam robione. Ja myślę sobie, wypiszę to sobie, numer, strona, gdzie i cytat z katechizmu Kościoła, z Ojca Posadzkiego i tak dalej, żeby, bo nie każdy w redakcji może wiedzieć, jak tam sztab ludzi przygotowuje to duże wydawnictwo. No i tak to opisuje do dziś. Opisuje to do dziś. I ja myślę, pani Kazimiero, że to jest taka sprawa. Do tematu trzeba podchodzić spokojnie, rzetelnie i z taką duszą katolicką. To znaczy, wyłapuję coś, mam wątpliwości, stwierdzam, jaki to jest temat. Szukam głosu Kościoła w tym temacie. Jeżeli są sprzeczności, no powiedzmy, no ktoś mi chwali homeopatię, runy, pierścień Atlantów. Spotykam jakiegoś, no czy wypowiedź Kościoła, no w poszczególnych rzeczach ciężko wprost spotkać Kościół bardziej ogólnie, ale no mamy księdza profesora Zwolińskiego, Ojciec Posadzki, który od wielu lat się tym zajmuje, no ma ogromne doświadczenie i ogromną literaturę na ten temat. I jest, widzę sprzeczność. Tu jest potępienie, a tu przynajmniej subtelne pochwalenie. Spisuję rzeczowo stronę, numer gdzieś, i wysyłam czy maila, czy listem do redakcji z prośbą, nie z atakiem, tylko z prośbą, żeby to sprawdzili. I myślę, że to jest również rola czy duchownych, ale również nas świeckich, monitorować ten pewien rynek na zasadzie bardzo spokojnej i bardzo rzeczowej, podkreślam, interwencji. Ja znam takie interwencje, dzięki którym w Częstochowie, w Sanktuarium Jasnogórskim nie odbył się spotkanie, tak zwane rekolekcje dla bioenergoterapeutów, radiescetów i tak dalej, a byli w program wpisani pod przykrywką innej wspólnoty, jako gałąź. Ale zdjęcia by porobili, proszę, byliśmy na Jasnej Górze, biskup był i dzięki tej pani, która interweniowała, zresztą regularnej słuchaczki również Radia Maryja, do sekretariatu Jasnej Góry takie i takie fakty, oni to sprawdzili i rzeczywiście nie byli z imienia, jako prywatne osoby mieli prawo tam być oczywiście, ale nie jako taki i taki cech, podała fakty, podała daty i to się sprawdziło, więc myślę, że mamy tu do odegrania bardzo ważną rolę, no oni się wciskają.
Naszym gościem jest pan Andrzej Wronka.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo
mam na imię Dawid z Pomorza, z Kwidena konkretnie. I mam takie w sumie, bo tu słucham audycji dosyć często, różnych audycji słucham, ale pierwszy raz mi się udało dodzwonić. I takie pytanie mi tutaj naszło. Taka refleksja generalnie o celtycki krzyż, bo mieszkałem przez jakiś czas w Irlandii i sporo tych celtyckich krzyży widziałem na cmentarzach, starych cmentarzach, taki krzyż z takim jakby z taką otoczką. I jak byłem teraz jakiś miesiąc temu w Częstochowie z żoną i z dziećmi, tam jest taka tablica właśnie tych różnego rodzaju symboli, znaków. I tam właśnie ten celtycki krzyż był wymieniony jako właśnie jakiś pogański symbol. Ja już nie pamiętam dokładnie, co tam jest napisane, ale tak w sumie chciałbym się więcej na ten temat dowiedzieć, bo tak mnie trochę nurtowało. To nawet dostałem taki różaniec, bo mam go w samochodzie nawet od takiej kobiety w Irlandii. Przyniosła mi dwa różańce. To są takie, to jest tylko taka dziesiątka, bo prosiłem, ona tam w chórze śpiewała. Przyniosła mi to i ja się właśnie zastanawiałem, bo też taki ala celtycki jest, chociaż to nie jest taki typowy celtycki krzyż na tym różańcu. To jest w sumie jedna moja taka refleksja, pytania, a druga taka refleksja mi się nasunęła, bo mam sporo przyjaciół w sumie takich, którzy nie są katolikami. Są na przykład Hindusów, muzułmanów i ja jestem katolikiem i się z tego jestem dumny. nie próbuję ich nawet przekonywać, mają swoją wiarę, zostali tak urodzeni, wychowani, tak jak ja zostałem katolikiem przez moją babcię, prababcię i przez moje całe pokolenie i ja w to wierzę, ja wierzę taką, staram się wierzyć jak najbardziej taką dziecięcą, ślepą wiarą, że nie staram się tego jakby sobie komplikować, wierzę po prostu, że tak jest i cieszę się, że w miarę dzięki mojej rodzinie i dzięki jakimś własnym też przemyśleniom jestem w miarę umocniony w tej mojej wierze, ale się zastanawiam właśnie o tych ludzi takich jak buddystów, jak oni mają też swoje symbole. Tak teraz mi to naszło akurat i też mają jakieś swoje symbole, też mają jakieś swoje swoje statuetki, też to noszą jakieś tam różnego rodzaju i się zastanawiam odnośnie tych ludzi, jak to wygląda. Przecież oni mają swoją jakąś swojego rodzaju Biblię, no nie Biblię na przykład, mają Koran, jak mówimy o muzułmanach, mają tam jakieś inne księgi swoje. Nie zawsze to jest zła wiara, bo to są wiary, które są, nie mówię o sektach, mówię właśnie o różnych innych wierzeniach, które już istnieją przez jakieś tysiące lat. I jak z tego się odnosić do tych, przecież to ja właśnie próbuję to czasami pogodzić, te różne wierzenia i tak.
Wie pan, tu jest pewien błąd metodologiczny, mentalny. Nie mówię o sektach, mówię o wiarach, które istnieją setki lat. To nie ma kompletnie znaczenia. Błąd jest błędem. Nieprawda jest nieprawdą. Ktoś mówi, jest Bóg w Trójcy Jedyny. Ktoś inny mówi, to jest bzdura. Nie ma Boga w Trójcy Jedynego. To ten, który mi to mówi, mnie nie interesuje, czy on jest w sekcie, czy tak zwanej wielkiej religii. On mówi nieprawdę. Nie mówi kłamie, bo kłamie to znaczy, że świadomie on mówi. On mówi nieprawdę. No z logiki wiemy, że dwa zdania jednocześnie sprzeczne nie mogą być jednocześnie prawdziwe. I teraz tak się utarło, wielkie religie świata i sekty. Błąd jest błędem i grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożego każdego obowiązuje. Oczywiście, no, Sobór Watykański II to precyzuje, że jeżeli ktoś bez własnej winy, nie mając szansy pojąć Chrystusa, poznać Chrystusa, Kościoła, ale stara się żyć zgodnie z nakazem własnego sumienia, może być zbawiony. Nie, że będzie, ale że może być zbawiony. Natomiast jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie, wiedząc, że jest to Kościół Chrystusowy, odrzuca to, no to odrzuca swoje zbawienie, bo poza Kościołem nie ma zbawienia, ale w jakim sensie, że poza Chrystusem nie ma zbawienia? Ci, którzy mogąc poznać Chrystusa i Jego Kościół, świadomie i dobrowolnie Go odrzucają, a Chrystus tak mocno łączy się ze swoim Kościołem, że niemal się utożsamia. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, a przecież Szaweł prześladował Kościół, a nie fizycznego Jezusa. Kto prześladuje Chrystusa, kto prześladuje chrześcijan, prześladuje tak jakby samego Chrystusa. Kto odrzuca chrześcijan, Kościół odrzuca samego Chrystusa. Oczywiście muzułmanie, Hindusi najczęściej zostali w tej religii wychowani i oni nie czynią tego świadomie, dobrowolnie, bo są przekonani o swojej prawdziwości, więc też nie polecam, żeby wierzyć ślepą wiarą, bo tak mnie wychowali, ja się cieszę, bo tak wierzę. To jest bardzo komfortowa postawa i nieraz nawet racjonalna w tym sensie, że rzeczywiście ja też nie polecam wchodzenie w dyskusję ze świadkami Jehowy, czy z kimś, kto inaczej wierzy, jeżeli sam nie jestem umocniony, mam tylko tradycyjną wiarę, wtedy lepiej jest nie rozmawiać. Natomiast jeżeli chcemy na innych oddziaływać, no to ten nasz katolicyzm musi być pogłębiony. Natomiast jeśli chodzi o krzyż celtycki, widzi pan, tu jest pewien problem, że tych krzyży i tych wersji krzyży się już tyle narobiło, że ludzie są zdezorientowani. No bo mówię, tradycyjny krzyż, który jesteśmy przyzwyczajeni, widzimy w kapliczkach przydrożnych, to jest dla nas znane. Natomiast celtycki krzyż, tak jak tam w Częstochowie pan wyczytał na tej tablicy, dobrze, że w końcu takie tablice się pojawiły, ja już widzę, że niektóre parafie również je zamawiają, gdzie te znaki sprzeczne z chrześcijaństwem są wyjaśnione. Ten krzyż, sama nazwa celtycki, odwołuje, bo na czym polega problem krzyża? Krzyż to jest pewien znak. No, dwa bale zbite, tak? Powiedzmy, no tam mogą być modyfikacje, jest krzyż jerozolimski, prawda? No, franciszkanie tutaj w formie litery tau biblijnej promują. Ale to wszystko myślą odsyła nas do Jezusa Chrystusa i krzyża, który był w Jego życiu. Bo przed Chrystusem krzyż był znakiem hańby, był znakiem kary śmierci i to dla ludzi z marginesu społecznego, czy wyjętych spod prawa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja dzisiaj patrząc na krzyże przydrożne, patrząc na krzyże w kościołach, w kaplicach, mentalnością znak, symbol odsyła do jakiejś innej treści. Symbol nigdy nie zatrzymuje uwagi na samym sobie. Jeżeli pan jedzie drogą i widzi pan taką tablicę na aluminiowym pałąku, tablicę o mniej więcej niecały metr kwadratowy, pomalowaną z nierdzewnej blachy, powyginaną, pomalowaną na żółto, w środku taka strzałka w prawo, to pan się na znaku nie skupia. O, kawałek blachy nierdzewnej, to aha, czyli zaraz będzie zakręt. Znak odsyła nas do jakiejś rzeczywistości. Znak, symbol wiąże się, wypływa z jakiejś kultury, ideologii, filozofii, religijności, z jakiejś mentalności. I teraz znak Krzyża Chrystusowego odsyła mnie do dzieła Jezusa Chrystusa, który ten znak wówczas hańbiący wziął na swoje ramiona z miłości do mnie. Pokazuje ogrom miłości. Natomiast pytanie, jeżeli ja mam krzyż celtycki, jeżeli ja mam anach, czyli ten krzyż z takim kółkiem na górze, który symbolizował płodność, kulty faliczne w Egipcie, to do jakich treści krzyż celtycki miał? On może być podobny do Chrystusowego, bo przecież te krzyże były bardzo rozpowszechnione. Ale czy on odsyła do tej treści objawienia Bożego, czy do kultury, czy do plemion, czy do wiary, czy do jakiejś ideologii, filozofii, no, która z chrześcijaństwem ma niewiele, nic wspólnego, a nieraz jest wręcz bardzo sprzeczna do chrześcijaństwa. Więc jeżeli coś bierzemy, kupujemy, zakładamy, cały czas polecam, zadajmy sobie pytanie, do jakiej ideologii ten symbol mnie odsyła, albo z jakiej kultury on wyrasta.
Drodzy Państwo, 23.04. Zwykle o tej porze podajemy informacje.
Rozpoczynam ją działalność, rozpoczynają rekolekcje, spotkania małżeńskie.
Po wakacjach.
Po wakacjach, tak. I pierwszy termin, który jest podany, to od 25 do 27 września w Bydgoszczy. Państwo Aleksandra i Piotr Broda przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 052 342 20 38. Powtarzam, 052 342 20 38. I to będą rekolekcje od 25 do 27 września. Następne będą od 2 do 4 października w Krakowie i w Poznaniu. To już może na następnej audycji podamy, bo to jest odleglejszy termin. Natomiast szczegóły można znaleźć na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl, czyli www.spotkaniamalzenskie.pl. Zachęcam bardzo gorąco do skorzystania z propozycji tych rekolekcji, bo bardzo pomagają w małżeństwie.
I nasze następne audycje. 15 września. Temat Otoczmy troską życie. Jest to temat tegorocznej pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Przedstawi jego ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Nas podówczas nie będzie, będą nas zastępować państwo Anna i Janusz. 22 września. Czy człowiek wierzący potrzebuje nawrócenia? Ksiądz Bogdan Kwiecień i państwo Barbara i Tadeusz Kędzierowi ten temat przedstawią. 29 września. Dlaczego warto odnawiać przysięgę małżeńską? Kustosz sanktuarium w Leśniowie, ojciec Zbigniew Ptak będzie naszym gościem. I wracając do naszej dzisiejszej audycji, temat problem współczesnych zabobonów. Pan Andrzej Wronka jest naszym gościem. Pan Andrzej Wronka ma swoją stronę internetową www.andrzejwronka.com. I można się kontaktować, tam są podane i telefony, i adres e-mailowy.
Ale wtedy, kiedy jest w domu.
W telefonach, tak.
Trzeba
tak.
mieć dużo cierpliwości do mnie.
I po prostu jak jest poza granicami, no to trudno niekiedy dodzwonić się. a.wronka@wp.pl. I drodzy Państwo, odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja skończę. Mam takie dwa pytania. Tak na początku audycji Państwo mówili o tych symbolach, takich, których powiedzmy nie są zgodne z naszą wiarą katolicką, między innymi ten przykład przywiezienia z Egiptu i to powiedzmy przez co zaczęło się nam małżeństwie wśród tych. Jak to rozpoznać? Bo przecież... Czyżby to od razu były pewne symbole przynależne, powiedzmy, szatanowi, złu, który po prostu no, działa przez nie działa tam na człowieka, jak ewentualnie rozpoznać. Mi się wydaje, że ci państwo, którzy to kupili, oni to kupili nieświadomie, nie kupili to z tym, żeby mieć jakiś tam symbol szatański. Tylko po prostu kupili nieświadomi i że po prostu, czyżby były pewne przedmioty przypisane szatanowi? I drugie pytanie.
Chyba nie.
To mam takie. Jak rozpoznać sny? Ja na przykład, no mój ojciec ponad 20 lat temu zmarł. Ale proszę wybranych, mam od czasu do czasu, że no modlę się za niego w rocznicę jego śmierci, ci urodzin, daje nam mszę świętą. Jestem pewien, że jest zbawiony. I tutaj po prostu tak... ale mam nieraz przyśni mi się i o dziwo, już to tak starałem się odrzucać, starałem się z tym nie wiązać żadnego związku. Po jego takim sennym objawieniu się mam zawsze jakiś życiowy kłopot, jakieś życiowe niepowodzenie, nieszczęście, czy zmartwienie, czy coś takiego. Jak to taką rzecz traktować? Jestem oczywiście człowiekiem wierzącym, ale po prostu zastanawia mnie to, jak się z tym uporać, czy na ten temat, jak się z tym miejscem właśnie zachować, bo już ileś to razy, ale zawsze tak.
Dziękujemy Pani Anie za pytania.
No to jest temat, na który już po raz trzeci odpowiem dzisiejszego wieczoru. Przyrządy, przedmioty, w które ja nie wierzę, a które są. No w tym wypadku pytanie brzmi, jak rozpoznać, czy się bać, czy się nie bać. Kochani, no tu są dwie rzeczy. Pierwsza, racjonalna cnota roztropności, sprawdzać. No, jeżeli coś biorę, no to zadaję sobie pytania. Ale powtarzam, nie wszystko mogę przewidzieć. Więc tu najważniejsza rzecz to jest być blisko Pana Boga, powierzać się. Stąd, kochani, to nie jest dla folkloru poświęcenie mieszkania przez kapłana. Błogosławieństwo na koniec mszy świętej. Kiedyś spotykam się ze starszymi kapłanami, od których odjeżdżam z parafii, z prelekcji i on nawet nie pyta mnie, czy jak, a pan jedzie i widzę znak krzyża kreślony i błogosławi na szczęśliwą podróż. Rodzice, znak krzyża na czole swoich dzieci. Dlaczego? Nie wiem, czy ktoś mnie nie przeklina. Nie wiem, co jest w moim domu. Może ktoś mieć, może przedmiot. Ale wiem, że Pan Bóg jest na tyle, na ile mogę, oczywiście sprawdzam, bo żeby się z tego nie usprawiedliwiać i nie zwalniać. Ale powierzać się Panu Bogu, to błogosławieństwo jest tak bardzo ważne. Przecież pamiętamy jeszcze, choć już coraz rzadziej na wioskach się mówi, ktoś jest w polu. Szczęść Boże w pracy. Niech Pan Bóg obdarzy szczęściem Twoją pracę. Z Panem Bogiem. Jedźcie z Bogiem. Kropielnice kiedyś były przy wyjściach z domu. Znak Krzyża Świętego. Wzywamy pod opiekę Trójcę Przenajświętszą. Kogo wzywamy pod opiekę, jak godzinki śpiewamy? Przybądź nam. Matkę Bożą wzywamy o pomoc, a potem jeszcze dodajemy, Trójcę Świętą wymieniamy. No ale dzisiaj dla nas to są wszystko takie jakieś folklory. Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, nie ulęknie się strzały, ani moru i tak dalej. Być pod skrzydłami Bożymi. Natomiast jeśli chodzi o te sny Ojca, wie Pan, ja do tego bym podszedł racjonalnie. To znaczy, Pan mówi, że ilekroć tata się przyśnił, choć się Pan modli i nam przydaje, i to jest bardzo dobra praktyka, że coś Pana złego spotkało. No, Pan wybaczy, ja mam za mało danych tych racjonalnych, rzeczowych, żeby to zmierzyć. Bo pierwsza siatka metodologiczna. O jakim czasie Pan mówi? Ile czasu, jaki czas Pan zbrał? Czy w ciągu dwóch dni po śnie stało mi się coś złego? Czy w ciągu tygodnia, czy w ciągu miesiąca, czy w ciągu trzech tygodni? Dalej, na podstawie czego ja przyjmuję dwa dni, tydzień czy miesiąc? No bo w ciągu miesiąca dużo złych rzeczy mi się zdaje. I teraz my możemy w pewną psychozę siebie wpędzać. To znaczy, rzeczywiście potknąłem się, woda mi w kranie wyleciała, zalałem sąsiadów. I wystarczy raz, drugi, że ja sobie to skojarzyłem ze snem taty, i potem każde, co mnie spotka, czy za dzień, czy za miesiąc, będę mógł kojarzyć z tym. I to może być nie jakieś nadzwyczajne działanie, tylko po prostu funkcjonowanie pewnej wrażliwości ludzkiej psychiki i tak dalej. Ja nie mówię, że to tak jest, ale mówię, że może być. Dlatego ja do tych snów zawsze zachęcam dwie rzeczy. Modlitwa za tą osobę, z osobą zmarłą, powierzanie się Panu Bogu, bo jeżeli Pan mówi, że się dużo za tatę modlił, jest takie pewne przekonanie, że tata jest zbawiony, czy na tej drodze, bo Pan ma i świadectwo jego życia i ilość modlitw, no to przecież ten, który jest zbawiony, nie będzie działał zła. Oczywiście on może ostrzegać przed złem, ale nie będzie nawet zwiastunem zła. Dlatego tu też trzeba bardzo się strzec, żeby w tą psychozę się nie wpędzić, a nawet, no, nie chciałbym się zagalopować, powiedzieć pewne potrzeby szatańskie, które chcę tak interpretować. Ogarnąć tą modlitwą i z takim większym spokojem i zaufaniem do Pana Boga podejść i raczej bym tego tak nie kojarzył.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Sewera Zachodniopomorskie.
Prosimy.
Chciałabym króciutko opisać zdarzenie, które no, kiedyś dawno mi się zdarzyło, ale nie mam wątpliwości, jak to interpretować. Jechaliśmy z całą szerokością drogi, 5 osób na rowerach, pobocze wąziutkie, drzewa, rów głęboki. I ktoś, przebiegł nam drogę kot. Ktoś z grupy powiedział: o, zaraz coś się zdarzy. Ja jechałam z lewej strony, z samego brzegu. Za luku wyjeżdża rowerzysta naprzeciwko. Z trudem jakoś udało mi się troszeczkę przesunąć w lewo. Bardzo mocno otarłam się o tego rowerzysty sprzeciwka. Bo tam wszyscy śpiech. No tak, mówiłaś, znaczy ja powiedziałam po tym momencie, zaraz coś się zdarzy. Ja, no co wy jesteście tacy zabobonni jak w średniowieczu. I w tym momencie właśnie z naprzeciwka, za luku, rowerzysta otarł się bardzo mocno o mnie. Na szczęście jakoś nie przewróciłam się, on też nie. I wtedy wszyscy śmiech. No tak, śmiałeś się. I od tego czasu mam wątpliwości. No, takie dziwne rzeczy się dzieją.
Pani Barbaro, to jest typowy, podręcznikowy, klasyczny przykład sugestii. Słyszałem przez laty, nasłuchiwałem, że czarny kot przynosi nieszczęście. No nie ma w Polsce chyba człowieka, nawet młodego, który by tego nie słyszał. Wierzę, nie wierzę, nieważne. Słyszałem to, do moich uszy to wpadało. Nawet można powiedzieć, nie wierzę. I wystarczy, że kierownica mi się zawaha, uderzę kołem w krawężnik, zagapię się, pedał wejdzie w szprychy i wytnę kilka szprych. Będę to kojarzył na zasadzie pewnych rzeczy, które wcześniej słyszałem, z tym czarnym kotem. Ja nawet mogę nie chcieć, ale to już potem samo będzie mi się kojarzyło. Jeżeli ten rowerzysta o panią się otarł i tak dalej, ani się jemu nic nie stało, ani się pani nic nie stało, to jakież to nieszczęście, no. On się nawet może mile poczuł, jak się otarł tak szybko o panią i tak dalej, pojechał dalej. Ale oczywiście no, psychika jest taka, że to będziemy kojarzyć i naprawdę ja wierzę pani, że pani teraz może mieć wątpliwości, może mieć jakieś rozterki, nie chce się w to wierzyć, ale to się narzuca. To jest autopsychoza. Można do obłędu. W skrajnych wypadkach można się do obłędu w takiej autopsychozie napędzić. Dlatego no, niech pani pomyśli, no co czarny kot ma wspólnego z naszym szczęściem czy nieszczęściem i tak dalej. A skąd pani wie, że to był czarny kot? A może 3 milimetry plamki białej miał pod szyją, pani nie widziała. To może to już jest czarno-biały kot. A teraz zwolennicy zabobonów metodologicznie nie ustalili, co to jest czarny kot. Czy jeżeli ma milimetr kwadratowy nieczarnego koloru, to to jest jeszcze czarny kot czy czarno-biały? A jak już jest czarno-biały, to ile procent czarnego kota musi być czarne, żeby zabobon działał, a ile nieczarne, żeby... No i to całą siatkę metodologiczną możemy rzucić, która roztrzaskuje takie myślenie. Więc dlatego dużo spokoju polecam i takiej ufności, ufności w Pana Boga. Przyszłości nie znamy, niepokoimy się o swoją przyszłość, ale Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, trzeba Jemu ofiarować, a nie jakimś jasnowidzom, czarnym kotom, kominiarzom, przynajmniej nie wiązać jakoś z nich, nie stresować się, nie przeżywać z ich powodu wydarzeń, które mogą mnie spotykać.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy Pana.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirek z Lublina. Mam pytanie bardziej w sprawie swojej znajomej niż swojej, ponieważ brane były przez teściów mojej znajomej ubranka jej dziecka do wróżb kilkakrotnie. I teraz po jakimś, po pewnym czasie, gdy okazało się, że rozwodzi się ze swoim mężem, zaczynają się jakieś kłótnie, trudne sprawy. Przypomniało się, po prostu te wydarzenia się przypomniały. Wtedy nie zwracała na to większej uwagi. I teraz ma taki problem, jak to odwrócić, żeby na dziecku nie zrobić krzywdy na życie. Całe życie, żeby to się nie ciągnęło. Bo być może, że to chodzi o, że doszło do jakiejś porady. Radzili się diabła poprzez tą jakąś wróżkę, że to nie były żarty jednak. Dziękuję, przychodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Mirku. No, poważna sprawa.
No oczywiście, jeśli chodzi o problem, dzisiaj to już nie problem, plagę rozwodów, no to przyczyny są bardzo różne. A nawet prawodawstwo, wiemy, to sprawa, żeby dostać jakieś pewne świadczenie od państwa, lepiej się udać, nawet sztuczny rozwód wziąć i to prawo niestety
ale generuje. Ale prowadzenie dziecka do wróżki.
Tak, tak. Dlatego chcę wspomnieć, żeby też tak spokojnie do tego wszystkiego podejść. Natomiast jeżeli chodzi o wizyty u wróżek, tak zwanych jasnowidzów, choć to częściej się oni okazują ciemnowidzami niż jasnowidzami, i wiemy to ze świadectw i ludzi, którzy byli zarówno sami wróżbitami, jak i tych, którzy tam chodzili, ze świadectw księży egzorcystów, że generuje złe rzeczy. Dlaczego? No to jest bardzo logiczne, jeżeli przyjmie się dogmatykę katolicką. Jeżeli wierzę, że magia wróżby, wywoływanie duchów jest czymś złem, co Bóg potępia, że jest za tym stoi szatan, a nie łaska Pana Boga, Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział, 10 werset następny, chociażby o tym mówią. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary, nikt, kto by uprawiał zaklęcia. No i dalej Biblia nawet mówi, że obrzydliwy dla Pana, dla Boga jest ten, kto to czyni. No to jeżeli to pochodzi od szatana, a ja z tego korzystam, no to jest bardzo logicznym już tutaj wniosek, czy spostrzeżenie, czy świadectwa ludzi, że nawet w lata, bo to nie musi nastąpić od razu, w miesiące, lata potem u tych moich dzieci, czy w moim prywatnym życiu następują jakieś dziwne rzeczy, nerwice, psychozy, rozwody, brak modlitwy, denerwuje mnie Najświętszy Sakrament, już mówię o takich bardziej skrajnych, choć wcale nie wymyślonych, a z życia wziętych przecież przypadkach, no więc to na tym gruncie dogmatyki chrześcijańskiej jest nie dziwi i jest bardzo, bardzo logiczne. Dlatego oczywiście Bogu dziękować, że nastąpiła pewna świadomość i ten ktoś chce, jak to Pan powiedział, odkręcić, uratować dzieci. Narobić sobie biedy trudno, natomiast odkręcić jest... narobić sobie biedy jest łatwo, natomiast odkręcić nieraz to trzeba miesiącami, latami. Ja bym powiedział tak. Odkręcenie czy zniwelowanie tych negatywnych skutków, nawet jeżeli nie wszystkich się da, przekracza możliwości, podejrzewam, tej pani i tego, co ją przygniata, te rozwody i tak dalej. Tu jest potrzebna mądra konsultacja u kapłana, który rozumie te problemy, ma czas, też żeby ona nie egzaltycznie to przedstawiła, bo może wykreować taki obraz, że jest jakąś taką trochę niezrównoważoną, czy nawiedzoną, czy wymyśla, ale rzeczowo, spokojnie, pewne prowadnictwo, kierownictwo duchowe, albo rozmowa, konsultacja w poradniach, tam gdzie pracują osoby doradzające w różnych sytuacjach. Dlaczego? Bo tej pani, jak jest rozwód, jak to się ciągnie miesiącami, tam jest potrzebne środowisko wsparcia, żeby ona mogła gdzieś pójść, wypić herbatę, porozmawiać, zwierzyć się z radością, co się udało, co się nie udało, bo z bliskimi się okazuje, że oni się śmieją z niej, jak ona mówi, że była urzeźbita, a teraz rozwód, a ty nawet... Więc potrzebne jest takie myślenie długodystansowe i z jednej strony to duchowe prowadzenie, to wsparcie, ale też pewne środowisko znajomych, którzy rozumieją problem rodzin, małżeństw, które zechcą wspierać również modlitwą.
Więcej na ten temat 20 października będzie audycja Zagrożenia duchowe naszych dzieci z egzorcystą księdzem Tomaszem Owczarkiem i panią Małgorzatą Więczkowską.
Słuchamy Radio Maryja.
Boże, Helena z Włocławka.
Prosimy bardzo.
Ojciec Klimuszko w swojej książce Wróćmy do ziół w pewnym rozdziale pisze, mówi nam o tym, jak należy ustawić łóżko. Jak pan na to patrzy? Wszystkiego dobrego, dobranoc.
Dziękujemy.
Tak, więc pani Heleno, ja przyznam się, że bardzo mnie ciekawiła, czy nawet fascynowała postać ojca Klimuszko. W swojej młodości zaczytywałem się, no przynajmniej jedną czy dwie książki przeczytałem. O tych łóżkach przyznam się, że nie kojarzę i nie pamiętam. On napisał taką książkę Moje widzenie świata, gdzie próbuje wiele z tych darów tłumaczyć naturalnie, nawet nie odwołując się do jakichś nadzwyczajnych rzeczy. Ja bym powiedział tak. Oczywiście to ustawienia łóżka to są dla mnie rzeczą nawet nie trzecią, a czwartorzędną. Mogę z kimś rozmawiać o tych ustawieniach łóżek, jeżeli ktoś próbuje mi to mówić racjonalnie, nie na zasadzie żył, promieniowania, czary mary, a powiedzmy no jakiegoś struktury magnetycznej kuli ziemskiej. Ja sobie biorę podręcznik geografii i patrzę, czy jest taka, czy nie jest taka, czy to jest mit, jakie promieniowanie, jak to wpływa na organizm i tym podobnie. Więc być może ojciec Klimuszko miał na myśli te fizyczne, naturalne rzeczy. Natomiast dużo ważniejszą rzeczą, nawet jeżeli są, bo w dzisiejszym świecie, gdzie jest mnóstwo fal elektromagnetycznych, sieci komórkowe, sieci Wi-Fi, kable elektryczne w naszych ścianach, no to już praktycznie jest zagłuszone. Ważniejsze jest na przykład, czy śpię w przeciągu, czy nie w przeciągu, czy pokój jest przewietrzony, czy nie przewietrzony, jakie tam są rośliny, czy palę papierosy w tym pokoju, czy nie palę, jak wracam po pracy, czy nie śpię nerwowo, bo już wiem, że następny dzień. No i od tych rzeczy, myślę, dużo więcej zależy niż od tych super subtelności, o ile one w ogóle są, że geomagnetyka Ziemi, no powiedzmy ona jest, no bo jest zorza polarna i tak dalej, i tak dalej, niż to, jak wpływa na mój organizm, czy w poprzek, czy podłużnie. Ja osobiście no, jestem na drugiej płaszczyźnie sceptyczny, bo niestety to radiesteci wykorzystują tą hosztaplerkę i naciągają ludzi na mnóstwo, i to są nieraz za tysiące złotych, różnej maści od promienniki, przestawianie łóżek, i zaprasza się kolejnego radiestetę z dyplomami, on każe zupełnie inaczej łóżko ustawić. Drugi z dyplomami zupełnie inaczej, w tym samym pokoju, w tym samym bloku, jeden o drugim oczywiście nie wie o tym, jak doradzali. Więc no, ja tu do tego jestem bardzo sceptyczny i bardzo ostrożny, ale ciężko mi się ojcu Klimuszce wypowiadać w tym konkretnym wypadku, bo nie znam kontekstu akurat, przynajmniej nie kojarzę, jeśli chodzi. Natomiast o ziołach, no on bardzo, bardzo rzeczowo tam się wypowiadał na ten temat. Mówił na przykład zasady mieszania ziół, żeby ciągle nie pić herbaty z jednego zioła, bo jedno zioło działa na poszczególne organizmy, a tu potrzebne jest kompleksowe pewne działanie. Więc tu, nie znam się na medycynie, ale to wydało mi się bardzo wiarygodne. Natomiast tej sytuacji nie znam kontekstu, w jakiej ta wypowiedź padła.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Brygida z Katowic.
Bardzo prosimy.
Ja z autopsji, emerytowaną katechetką jestem i lekarzem medycyny. też na emeryturze. I właśnie w klatce, w której mieszkam, mam świadków Jehowy. I wczoraj była taka scysja. Zostałam wyzwana, powiem dosłownie, od starej krowy, od grubej krowy, poprzednio tej pani, to znaczy to jest moja była uczennica, która nie uczęszczała na lekcje religii, bo dzieci w piątej klasie mówiły, proszę panią, ona jest, no, ona należy do innej wiary. I przez, podałam na czwartym piętrze, bo mało uczęszczają sąsiedzi na Eucharystię niedzielną, podałam Ewangelię, już nie pamiętam według jakiego, czy ja to była Ewangelia, taka książkowa forma, dołączona do tygodnika niedziela. Jeden sąsiad przyjął, podziękował, a ta pani, która jest świadkiem Jehowy, pochodzi z rodziny właśnie sekciarskiej, idąc do pracy, położyła mi na worku, który miałam wystawiony na korytarzu ze śmieciami, i powiedziała, ja tego czytać nie pyta. No tak po śląsku mówię. Jak...
Tak, ale pani Brygido, w czym problem? Jakie jest pytanie?
Problem, że po prostu odrzucają wiarę w jednego Boga i są bez przerwy scysje i jest wszystko przeinaczane, że ja wszczynam awantury.
Wie pani, ciężko mi użyć słowa, że to jest święte prawo, no to jest prawo błądzących. No gdyby nie błądzili, to by... Znaczy nie tyle w jednego Boga, co w Trójce Świętą, bo to jest taka subtelność. Nie tyle wiarę w jednego Boga, co w Trójce Świętą. No na tym polega rzecz. Ja z nimi dyskutuję, rozmawiam, polemizuję nieraz już prawie 20 lat. I mogę ze własnego doświadczenia powiedzieć, że jeżeli biorę się za dyskusję ze świadkami Jehowy, muszę jako katolik być przygotowany na konkretne argumenty, nie tylko biblijne, ale muszę znać dobrze ich publikacje i na podstawie ich publikacji źródłowych, z numerem, ze stroną, nie plotek, nie oczerniania świadków, broń Boże, pokazać, jak jedna drugiej zaprzecza. Jak polemizują z nauką katolicką o Trójcy Świętej, gdzie Kościół takiej Trójcy nigdy nie głosił, że Jezus i Ojciec to jedna osoba. I świadkowie mówią, Jezus i Ojciec to nie może być jedna osoba, bo Jezus w Ogrójcu się modlił, Ojcze nie moja, ale Twoja wola, niech się spełni, to muszą być dwie osoby. Ja mówię, brawo, proszę Pana, obiema rękoma się pod tym podpisuje. A kiedy Kościół uczył, że to jedna osoba? No czy całe życie uczy i tak dalej. Proszę, kiedy? Jeden Bóg, ale osób ile? No ale to samo, no, zaraz, co innego jest osoba, co innego jest bóstwo, co innego jest osoba, co innego jest natura i dopiero mozolne tłumaczenie. No, natomiast no, gdyby nie błądzili, to by uczyli, czy wierzyli tak jak my, no skoro błądzą, więc dlatego oni się nie zgadzają, no ciężko mieć do nich o to pretensje z ich punktu widzenia, natomiast naszym obowiązkiem jest jak na pewno dawać świadectwo, a najlepiej jeszcze, żeby do świadectwa życia doszły konkretne rzeczowe argumenty. Jakie mam doświadczenie? Na Śląsku mam kolegę, od wielu lat prowadzi ten problem w swojej parafii w Gliwicach, w Sośnicy, ma nawet punkt poradnictwa religijnego na temat świadków, więc tam go świadkowie znają, tych katolików, którzy znają czasopisma świadków, odpowiedzi biblijne szerokim łukiem omijają. Ja proszę świadków, żeby zechcieli ze mną rozmawiać, od kilku lat nie mogę doprosić się wizyty, więc ja jako jeden z nielicznych katolików mam ten problem, że ja chcę, żeby świadkowie do mnie przychodzili, a oni niestety i w Węgrowie, i w ogóle w Polsce raz, dwa i koniec, więcej nie rozmawiają. Ale to właśnie trzeba argumentami, nie epitetami, a rzeczy spokojnie, nawet jeżeli no, pewne rzeczy grubiańskie czy wulgarne z ich strony padają. Jeszcze ja katolików tak samo ganię za to, jeżeli się w sposób niegodny człowieka i katolika odnoszą do drugiego człowieka.
Dziękujemy bardzo. Czas audycji nam się kończy. Dziękujemy Państwu za wszystkie telefony. Było ich 13, ale nie jesteśmy przesądni, że to jakaś zła liczba, bo dlaczego? 13 Matka Boska Fatimska jest.
Było pewnie więcej, tylko niektórzy się nie...
Nie no, tyle zdołaliśmy odebrać. Panie Andrzeju, co jeszcze dwie minutki należałoby powiedzieć?
Na koniec zwróciłbym uwagę to, o czym zasygnalizowałem. Kochani, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach, a jeżeli jesteśmy kapłanami, na naszych katechezach, parafiach, znajomych, przekleństwo i błogosławieństwo, wszystko ma moc. Słowo ma moc. Jeżeli ja kogoś błogosławię, błogosławiony znaczy szczęśliwy, życzę mu szczęścia w różny sposób, to ja błogosławię jego. modlę się za niego, ale modlitwa również uszlachetni mnie. Jeżeli z drugiej strony przeklinam, idź do diabła, niech cię piorun strzeli, aby cię szlak trafił, nieraz wypowiadamy to w nerwach, nieraz z przymrużeniem oka to traktujemy. Forma przekleństwa to jest zło życzenie, żeby komuś krzywda się działa. I to jest nieuświadomiona prośba do złego ducha, żeby wyrządził mu krzywdę. Ja proszę, żeby jemu się zło działało. Ja już nie mówię o zabobonach, o pewnych obrządkach magicznych, gdzie się wręcz produkuje przyrządy czy płyny, żeby komuś zaszkodziło. O tym ksiądz Gabriel Amor też wyraźnie pisze. Ale mówię o nawet takim zwykłych przekleństwach. Ja przeklinam, żeby jemu zło się działo, ale to ja przeklinam. Diabeł również w moim życiu zacznie się o swoje upominać. Błogosławmy, a nie złorzeczmy, bo jesteśmy powołani do tego, aby odziedziczyć błogosławieństwo. Kapłani niech najwięcej, nawet poza mszą świętą, w zwykłym dniu błogosławią. Rodzina, znajomi wyjeżdżają, udzielić im błogosławieństwa, subtelnego, znak krzyża, nie krzyżyk na drogę, w sensie, żeby nie wiadomo, co się działo. Niech Trójca Święta się tobą opiekuje, a szczególnie rodzice, dzieci. To bardzo mocno działa przekleństwo i błogosławieństwo relacji rodzice, dzieci. Nie dla folkloru Kościół pielęgnuje ten zwyczaj. Przed małżeństwem uklęknij przed ojcem i matką, uklęknijcie przed rodzicem i proście ich o błogosławieństwo. Kapłan przed wyjściem do mszy świętej prymicyjnej klęka przed rodzicami, oczywiście o ile żyją, i prosi o błogosławieństwo swoją matkę, swego ojca na zakończony dzień. Często nam w klasach, w szkołach, w domach, w tych nerwach towarzyszy przekleństwo. Złożyczymy sobie nawzajem, kochani. I to już nie jest zabobon jakiś, tylko zabobon, czy jakaś irracjonalna rzecz, ja przeklinam. To może sprowadzić zło na danego człowieka i w moje życie, albo modlitwa, błogosławieństwo, sprowadzić czy wyprosić komuś dobro, łaskę, pomoc w trudnych sytuacjach i uszlachetnić również mnie, bo to ja błogosławię, bo ja się modlę.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem w programie w audycji dla małżonków i rodziców dzisiaj był pan Andrzej Wronka i zapraszamy za chwilę na modlitwę na zakończenie dnia.